swojego marszałka jednak chciał się dzieć.
Patrzysz, czy nie załuga?
Nie.
Tym razem nie.
Nowa kadencja, panie.
Kadencji, nowa kadencja.
Nowa kadencja.
Ale zyskałem na tej panu pomyłkę jednym głosowaniem.
Tak? Cieszymy się,
że pan też tak głosował.
Zobaczył, że to nie.
Ale za to.
Jak se radzisz?
Na razie nic nie rób.
To, że dzisiaj się dzieją w placówce, nie ma przykładu, a mają być, czy mają się nie być? No ale my ich nie mamy wtedy, nie mamy punktu. Czyli na razie nie dodawać. Bardzo
Wznawiam posiedzenie. Szanowni Państwo, chcę poinformować. To proszę się zgłosić. Są już wnioski formalne zarejestrowane, więc rozumiem, że pan poseł będzie miał kolejny wniosek. Przed wejściem w punkt udzielę Państwu głosu. Po odczytaniu wszystkich formalności. Tak, ja wiem, tylko że odczytam najpierw sprawy związane z sekretarzami i przed wejściem w punkt będziecie Państwo mogli złożyć wniosek formalny. Szanowni Państwo, chcę poinformować Państwa, choć pewnie już wiecie to też ze swoich klubów, że nadałem numery druków wszystkim projektom obywatelskim, które przeszły przez proces dyskontynuacji, a wszystkie wniesione przez Państwa kluby do tej pory projekty ustaw i uchwał rozpoczną swój bieg od analiz, a następnie będą procedowane zgodnie ze sztuką przyjętą w tym Sejmie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Aleksandrę Karolinę Wiśniewską oraz Adama Michała Gomołę. Protokół i listę mówców prowadzić będzie pani poseł Aleksandra Karolina Wiśniewska. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski w sprawie wyboru składu osobowego komisji sejmowych, druk nr 20, wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 21, wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej, druk nr 22, a także wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 23. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Grupy posłów przedłożyły wnioski w sprawie wyboru członków Trybunału Stanu, druki od numeru 34 do 51. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tych wniosków. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu oraz rozpatrzył wnioski bez przesyłania ich do właściwej komisji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Grupa obywateli sprzeciw, a nie słyszałem pani poseł, bardzo przepraszam. Czyli sprzeciwia się pani temu, żeby Sejm odstąpił od terminu, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu oraz rozpatrzył wnioski bez przesyłania ich do właściwej komisji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Nie działa jeszcze.
Nam też nie działa. Zaraz, mam nadzieję, zadziała. Działa. A więc głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję.
Dziękuję. Głosowało 448 posłów, za było 243, przeciw 188, wstrzymało się 17. Stwierdzam, że Sejm przyjął propozycję skrócenia terminu, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu i zgodził się na rozpatrzenie wniosków bez przesyłania ich do właściwej komisji. Grupa obywateli przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk nr 31. Chodzi o ustawę w sprawie procedury in vitro. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz na wysłuchanie 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Działa? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453 posłów, za 247, przeciw 206, wstrzymało się 0, czyli nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm zgodził się na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz na wysłuchanie 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego. Przed wejściem w punkt 8 porządku dziennego wnioski formalne. Zgłosiły się 3 osoby do wniosków formalnych. Jako pierwszy pan poseł Stefan Krajewski z Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Narasta kryzys na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie protestują polscy przewoźnicy. Polski rząd zgodził się w Brukseli na to, żeby nie rozwiązać problemów polskich rolników ze zbożem, które napływało, ale też zgodził się na to, żeby poprzeć umowę z Ukrainą, która znosiła zezwolenia dla ukraińskich przewoźników. Co jest dzisiaj źródłem tego problemu? Wnoszę o przerwę i przekazanie informacji ministra właściwego, który poparł rozwiązania uderzające w polską gospodarkę. Słyszymy, że rząd działa. Ministrowie działają. Chyba to nie polega na oglądaniu Netflixa i pakowaniu kuwet. Trzeba działać, rozwiązać problem. Nie broniliście polskich rolników, nie bronicie polskich przewoźników. Zróbcie coś jeszcze z tym. Pan Morawiecki, premier Morawiecki, myślę, że działa. Dziękuję.
Czy ja rozumiem, że pan poseł zgłosił wniosek formalny o przerwę? W takim razie musimy ten wniosek... Przepraszam? Rozumiem, że pan się... Ja to wiem, że jest, oczywiście, przecież zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast chciałbym, żebyśmy przegłosowali wniosek pana posła. Zachęcam do tego, żeby poważnie potraktować wniosek formalny pana posła, przegłosować go, a następnie udzielę panu głosu. Dobrze?
Ale to jest głos przeciw.
Głos przeciw wnioskowi formalnemu? Proszę bardzo, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie, panowie, Wysoki Sejmie, panie marszałku. Pragnę odpowiedzieć nie tylko panu posłowi, ale tej grupie parlamentarzystów, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, będących koalicji. Otóż decyzja Komisji Europejskiej, aby to Unia Europejska podpisała umowę z Ukrainą, zapadła niezależnie od naszych opinii, bo takich nie zasięgano. Unia Europejska podpisała niezależnie umowę z Ukrainą, na podstawie której czasowo zawieszono obowiązek. Unia Europejska podpisała tę umowę z Ukrainą. Jeszcze raz powtarzam. Unia Europejska podpisała tę umowę z Ukrainą, bo tak działa, bo tak właśnie działa ten system, w którym oddajemy powoli swoją suwerenność, a teraz będziemy oddawali ją bardzo szybko. Otóż została podpisana umowa, skutkiem której zostały zawieszone zezwolenia, obowiązek posiadania zezwoleń przez transportowców z Ukrainy, którzy wjeżdżają do Polski. Do momentu podpisania tej umowy obowiązywały zezwolenia, które symetrycznie pozwalały realizować kontrakty przewozowe przez polskich przedsiębiorców na Ukrainie.
Panie pośle, przekroczył pan czas wypowiedzi o pół minuty.
W Polsce. To zostało złamane.
Nie, pan poseł, wchodząc na mównicę, wyraźnie powiedział, że występuje jako poseł w odpowiedzi na wniosek formalny. Czas odpowiedzi na wniosek formalny wynosi jedną minutę.
Drugim z elementów jest decyzja.
Przemawia niespełna dwie minuty.
Drugim z elementów jest decyzja władz Ukrainy, którzy to Ukraińcy jednostronnie.
Ma pan jeszcze 30 sekund, panie pośle, zanim
na drogach dojazdowych
panu
do granicy i na samej granicy po stronie ukraińskiej, co powoduje, że polscy przedsiębiorcy stoją w kolejkach kilkanaście dni. I to jest powodem protestu, a nie decyzje polskiego rządu, a nie decyzje ministra infrastruktury i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Trzeba spowodować, aby Komisja Europejska, wbrew temu, co jeszcze jej wysoki przedstawiciel powiedział w ubiegłym tygodniu w Dorohusku na spotkaniu z przedstawicielami rządu.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Przypomnę państwu odnośny punkt regulaminu. Artykuł 184 regulaminu Sejmu, jego punkt 5. Sejm rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. Punkt 8 tego... Nie, pan powyraźnie stwierdził, że jest posłem, wypowiada się jako poseł. Wystąpienia poza porządkiem dziennym, w tym zgłoszenia wniosku formalnego, nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty, z wyjątkiem sprostowań, które nie mogą trwać dłużej niż 1 minutę. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Pan poseł w jasny sposób zawiadomił mnie, iż występuje tutaj na mównicy jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przypomnę państwu, jeżeli ktoś z państwa się zagubił, otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo państwu dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 237 posłów, przeciw 10, wstrzymało się 209 posłów. W tej sytuacji ogłaszam przerwę w obradach zgodnie z wnioskiem pana posła Stefana Krajewskiego i rozumiem, że po tej przerwie minuta przerwy. A po tej przerwie, panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć?
W każdym czasie zabrać głos, a szczególnie w sprawach, które tu jest.
I proszę pana marszałka, tak, żeby pan tej zasady przestrzegał.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Widzę w bardzo jasny sposób, że zamierzają państwo kontynuować procedurę, którą rozpoczęliście na poprzednim posiedzeniu tej Izby, czyli nadużywania artykułu 186 regulaminu Sejmu, w sprawie której jest już uchwała Prezydium Sejmu. Zasięgnąłem opinii nie pięciu, ale trzech prawników, którzy jasny sposób dają do zrozumienia, jak przepis ten powinien być interpretowany. Panie pośle Suski, teraz jest przerwa. Rozmawiamy, to miłe.
Na komisji regulaminowej.
Wznawiam obrady. Drodzy państwo, to nie ja, ale to wy przed obliczem milionów Polek i Polaków dzisiaj pokazujecie, jak wygląda parlamentaryzm. Następny do zgłoszenia wniosku formalnego zgłosił się pan Michał Wawer z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle. Ale... czy ja mam z tym jakiś kłopot? Absolutnie nie, panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, piękne jest to obserwowanie, jak PiS z PSL-em się przerzucają odpowiedzialnością za to, co się dzieje na granicy i co się dzieje w polskiej gospodarce. Ja przypominam, że 19 maja 2022 roku w Parlamencie Europejskim wszystkie obecne tu partie poza Konfederacją zagłosowały za otwarciem granic Unii na ukraińską gospodarkę, na ukraiński transport. Lewica, Platforma, PSL i PiS. Szanowni państwo, my mamy nadal rząd Mateusza Morawieckiego. Przypominam siedzącym tutaj na tej sali ministrom, wiceministrom, panu premierowi, że nadal pełnicie funkcję. I w tym czasie, kiedy my tu siedzimy i kiedy dzielimy sobie funkcje w komisjach, polscy transportowcy na granicy kolejny tydzień marzną, głodują, zmagają się z groźbami przemocy fizycznej ze strony Ukraińców. Więc składam wniosek formalny, żeby ministrowie, wiceministrowie przestali się bawić w okupowanie mównicy i wzięli się do roboty, żeby wesprzeć polską branżę transportową. Dziękuję.
Dziękuję, panie pośle. Kolejny wniosek formalny zgłosił pan poseł Paweł Jabłoński. Jeśli tylko można, panie pośle, gwoli informacji, bo jej przepływ czasami ze względu na intensywność obrad bywa utrudniony. Pański wniosek dotyczy poselskiego projektu uchwały w sprawie zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian traktatu o Unii Europejskiej, nie po Unii Europejskiej, oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chcę poinformować pana posła, że ten projekt zostanie skierowany, czy został już przeze mnie skierowany do rozpatrzenia w Komisji do Spraw Europejskich w ramach pierwszego czytania tej uchwały. Oczywiste jest to, że musimy poczekać, aż ukonstytuuje się dzisiaj Komisja do Spraw Europejskich, która nad tym projektem będzie procedować. Oczywiście może pan złożyć wniosek formalny, natomiast chciałem, żeby miał pan pełny stan wiedzy w sprawie.
Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, ja znam te informacje, słuchałem konferencji pana marszałka, na której pan marszałek stwierdził, za co jestem wdzięczny, że to jest projekt niezwykle ważny. Cytuję to, co pan marszałek powiedział i cieszę się, że się w tej sprawie zgadzamy, bo to, co dzieje się w tej chwili, a w zasadzie co wydarzy się w ciągu niecałych 24 godzin w Parlamencie Europejskim, to jest sprawa niezwykle ważna. Głosowany będzie pakiet 267 poprawek, które w radykalny sposób, to nie są moje słowa, to jest cytat ze strony Parlamentu Europejskiego, w radykalny sposób zmieniają Unię Europejską z organizacji suwerennych, współpracujących ze sobą, ale odrębnych od siebie państw, w twór, który będzie zarządzany centralistycznie. I zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości kluczowe jest to, żeby dzisiaj zwrócić się z apelem do wszystkich polskich europosłów, żeby się temu sprzeciwili. Ten projekt został przygotowany w Komisji Spraw Konstytucyjnych. Tam było pięciu europosłów, z tego czterech to byli europosłowie z Niemiec. Ja nie mam pretensji do polityków niemieckich, że reprezentują interesy Niemiec. Bardzo dobrze, że reprezentują interesy swojego kraju. Europosłowie z Polski powinni reprezentować interesy polskie, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w tej sprawie nie może milczeć. Nie może być Sejmem niemym. Panie Marszałku, jeszcze jedna rzecz, bo nasi obywatele może nie do końca o tym wiedzą. Dzisiaj obrady Sejmu zostały wyznaczone od godziny 12 do godziny 14.30. Mówił pan dzisiaj rano na konferencji prasowej, że Sejm pracuje 24 godziny na dobę. Apeluję, żebyśmy w tej sprawie, gdzie rzeczywiście w ciągu 24 godzin dojdzie do kluczowego głosowania w Parlamencie Europejskim, przyspieszyli. Dlatego składam wniosek o szybkie nadanie numeru druku i procedowanie tego nie na komisji, panie marszałku, ale na posiedzeniu plenarnym. To jest zbyt ważna sprawa. Apeluję o to, żebyśmy uzupełnili porządek obrad o rozpatrzenie tej uchwały. Bardzo dziękuję.
Wniosek przeciwny. Bardzo proszę. A, przepraszam, nie zauważyłem. Za chwilę dopuszczę pana posła. Przepraszam.
Wniosek sam w sobie jest dobry, ale śmieszne jest to, że składa go ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, który rządzi od 8 lat i prowadził politykę całkowitej, poza machaniem szabelką, całkowitej uległości wobec Unii Europejskiej. To premier Mateusz Morawiecki jeździł do Unii Europejskiej lobbować, żeby Unia Europejska mogła nakładać na nas podatki. To premier Morawiecki nie złożył weta, do czego miał prawo podczas uchwalania Fit for 55. To premier Morawiecki nie zgłosił sprzeciwu przeciwko zakazu samochodów spalinowych na szczycie klimatycznym. Jesteście hipokrytami i tylko Konfederacja jest w stanie przywrócić Polsce suwerenność. Dziękuję bardzo.
Pan poseł Maciej Konieczny z Lewicy. Za chwilę już. Przepraszam.
Przede wszystkim warto zgłosić sprzeciw przeciwko identyfikowaniu interesu polskiego, interesu Polski jako sprzecznego z integracją europejską. To jest wbrew woli ogromnej większości Polaków, którzy życzą sobie integracji europejskiej, naszej obecności w Europie i sprawnej Europy. Europa wymaga reform. Europa musi być sprawna na arenie międzynarodowej. Europa musi skutecznie konkurować z innymi centrami na arenie globalnej, takimi jak chociażby Chiny. Do tego wymagany jest namysł i bardzo rozsądna reforma Unii Europejskiej w celu usprawnienia także procesów decyzyjnych. I powinniśmy dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak to zrobić, żeby działo się to w interesie Polski. Bo w interesie Polski jest dalsza integracja europejska, w interesie Polski jest silna Europa, a przeciwko interesowi Polski działają ci, którzy osłabiają Europę, bo oni działają na rzecz innych centrów, takich jak chociażby Chiny.
Dziękuję bardzo, panie pośle. W tej chwili udzielę głosu panu ministrowi Szymonowi Szynkowskiemu Welsenkowi z jednym zastrzeżeniem, bo bardzo się cieszę, że będę mógł po raz pierwszy zastosować w praktyce wykładnię, której dokonało Prezydium Sejmu. Projekt wykładni Prezydium Sejmu, który mówi bardzo wyraźnie i jasno o tym, że artykuł 186 rzeczywiście umożliwia członkom Rady Ministrów zabieranie głosu w czasie posiedzenia Sejmu w obszarach, które dotyczą ich kompetencji. Ta dyskusja, która tu się toczy, dotyczy kompetencji pana ministra Szynkowskiego-Welsenka. W związku z powyższym proszę go teraz o zabranie głosu. Mam również bardzo interesującą w zakresie możliwości marszałka, jeżeli oczywiście państwo zechcą uznać to za głos w jakiś sposób was wiążący, wypowiedź pana ministra Michała Wójcika. Zacytuję ją, jeśli pozwolicie, jeżeli Prezydium Sejmu nie jest tutaj dostatecznie kompetentne. Ja również rozmawiałem z panią marszałek tak samo jak i z panem marszałkiem Terleckim i chcę powiedzieć, że nic nadzwyczajnego w tym nie widzę. Wielokrotnie się zdarza w trakcie debat sejmowych, sam tego doświadczyłem, nawet jako minister konstytucyjny, że nie byłem dopuszczany, dlatego że marszałkowie decydują o porządku na sali obrad, więc decydują, kto może zabrać głos, a kto nie. Ta wykładnia, powiedziałbym, zwyczajowa, dokonana przez pana Michała Wójcika, jest mi bliska i korzystając z niej chciałbym prosić o zabranie głosu pana ministra.
Dziękuję, panie marszałku, choć wydaje mi się, że pan marszałek mówił o wprowadzaniu pewnej nowych nowego standardu parlamentaryzmu, a teraz odwołuje się do ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście dobry kierunek, żeby odwoływać się do ministrów naszego rządu, natomiast chcielibyśmy, żeby był po prostu szanowany regulamin. I tego oczekujemy, sprawiedliwego szanowania regulaminu. Natomiast ja wypowiem się rzeczywiście w sprawie fundamentalnej wagi, Wysoka Izbo. W sprawie fundamentalnej wagi, nie z wnioskiem formalnym, tylko jako minister do spraw Unii Europejskiej, w sprawie zmian traktatów, które w tej chwili są procedowane w Parlamencie Europejskim, bo uważam, że jestem winny Wysokiej Izbie wyjaśnienie, jak ważne są to kwestie i jak fundamentalnych z punktu widzenia suwerenności naszego kraju tematów dotyczą. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła pakiet zmian. Tych zmian jest rzeczywiście, propozycji jest bardzo wiele. Jutro o godzinie 12 te propozycje będą przedmiotem głosowania całej Izby w Parlamencie Europejskim. Dlatego właśnie Klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, żeby jeszcze dzisiaj Wysoka Izba, Sejm w tej sprawie mógł się wypowiedzieć, bo ta sprawa jest bardzo ważna. W tej sprawie wypowiedziała się Rada Ministrów. Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu uchwałę, której odnosi się krytycznie do zmian proponowanych w Parlamencie Europejskim i procedowanych w Parlamencie Europejskim z kilku względów. Po pierwsze, te zmiany w szeregu dziedzin przenoszą kompetencje narodowe, kompetencje krajów członkowskich na poziom kompetencji unijnych. W tak ważnych dziedzinach jak ochrona środowiska, polityka klimatyczna, bioróżnorodność, te kompetencje stają się kompetencjami wyłącznymi Unii Europejskiej. Co to oznacza? Oznacza to nie tylko to, że w tych sprawach Polska nie będzie miała kompetencji do stanowienia przepisów, decydowania, te kompetencje będą leżały po stronie Unii Europejskiej, ale na przykład, że Polska jako kraj nie będzie miała kompetencji do zawierania na zewnątrz umów międzynarodowych. Te kompetencje w imieniu naszego kraju będzie zawierała Unia Europejska. Nie muszę dzisiaj pewnie nikomu, mam nadzieję, tłumaczyć, na jak wiele elementów wpływa polityka klimatyczna, ochrona środowiska, także elementów na przykład konkurencyjności gospodarczej, także tego, czy będziemy w stanie naszą gospodarkę bronić przed zakusami ograniczania jej konkurencyjności, a wiemy, że przepisy regulacyjne polityki klimatycznej niestety bardzo często są brzemieniem dla naszej gospodarki. No wystarczy tylko powiedzieć, że w Polsce system ETS, system handlu emisjami, wpływa na 50% ogólnej ceny prądu, w Unii Europejskiej przeciętnie na 20%, bo nasz kraj ma taką, a nie inną historię, także w zakresie miksu energetycznego i także takie, a nie inne możliwości ewolucyjnej zmiany tegoż miksu energetycznego. Ale jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to kolejna dziedzina, gdzie Unia Europejska będzie miała tak zwane kompetencje dzielone, będzie miała wpływ na to, jak kraje konstruują swój miks energetyczny. Co to oznacza? To może oznaczać dla przeciętnego obywatela tyle, że nałożone przez Unię Europejską na gospodarkę, na przemysł wymogi spowodują, że cena energii dla końcowego konsumenta, przedsiębiorcy, ale także po prostu osoby prywatnej może wzrosnąć dwu czy trzykrotnie i my nie będziemy mieli nad tym żadnej kontroli. Nie będziemy mieli wpływu na to, nie będziemy w stanie bronić obywateli przed tymi drastycznymi podwyżkami cen energii. Wreszcie inne sprawy. Obrona granicy. Obrona granic również kompetencja przenoszona do kompetencji dzielonych Unii Europejskiej. Czy muszę tłumaczyć, jak fundamentalna związana z suwerennością jest to sprawa? Czy muszę Państwu tłumaczyć, że jest to immanentna cecha suwerenności danego państwa w warunkach geopolitycznej niestabilności szczególnie ważna? To miałoby być zgodnie z tymi propozycjami przeniesione również w sferę kompetencji dzielonych Unii Europejskiej. Wieloletnie ramy finansowe. Wieloletnie ramy finansowe miałyby być decydowane nie jednomyślnie i nawet nie większością kwalifikowaną, ale decyzjami podejmowanymi zwykłą większością głosów. Czy muszę Państwu wyjaśniać, jaki ma to wpływ na uwzględnienie interesów poszczególnych krajów członkowskich? Myślę, że tego wyjaśniać Państwu nie trzeba. kolejne kwestie, polityka zagraniczna, polityka obronna. To są wszystko kompetencje przechodzące w sferę kompetencji dzielonych. Zdrowie także w sferę kompetencji dzielonych. Co oznacza kompetencje dzielone? To znaczy, że to są kompetencje, które mogą być wykonywane albo przez Unię, albo przez państwa członkowskie. Ale jeżeli choć raz Unia wykona ten zakres kompetencyjny, państwa członkowskie nie mają już wstępu na to pole zajęte przez Unię wykonywaniem tych kompetencji. Czyli Unia, znana przecież z chęci uregulowania wielu dziedzin, jest dość oczywiste, że te pola kompetencyjne bardzo szybko zajmie. Ale to tylko jeden z aspektów niebezpieczeństw, na jakie chciałem Wysokiej Izby zwrócić uwagę. Drugi aspekt związany jest z przeniesieniem poziomu wymogów głosowania. Wiele obszarów strategicznych, gdzie dzisiaj wymagane są decyzje jednomyślne, jest przenoszonych na poziom podejmowania decyzji większością kwalifikowaną bądź większością zwykłą. Większość zwykła, czyli państwa reprezentujące powyżej 50% populacji, to ma być procedura standardowa. Jeżeli nie ma zapisu, jeżeli jest inna procedura stosowana, decyzję podejmuje się większością zwykłą. Co to oznacza? To oznacza, że rządzą oczywiście najsilniejsi. Że rządzą przede wszystkim dwa najsilniejsze państwa Unii Europejskiej kosztem państw mniejszych, kosztem państw średnich czy małych. Czy tak rozumiana zasada wzajemnego zaufania, współpracy partnerskiej w Unii Europejskiej jest zasadą, która przyświeca całej Unii Europejskiej i powinna jej przyświecać już z jednej strony oczywiście najważniejszy dla nas jest interes Polski, ale czy tak widzimy wświetlaną przyszłość Unii Europejskiej? Unii Europejskiej, którą rządzą tylko wybrani, którą rządzą silniejsi kosztem interesów tych, którzy muszą się podporządkowywać, a te zmiany niestety, szanowni państwo, do tego właśnie prowadzą. Jeszcze jeden bardzo ważny element, na który proszę Wysoką Izbę, żeby zwrócić uwagę. Przyszłe zmiany traktatów. Jeżeli ta propozycja zostałaby przyjęta, a przypomnę, że na poszczególnych etapach przyjąć Parlament Europejski głosuje ją jutro, później Rada do Spraw Ogólnych, później Rada Europejska, na końcu konferencja międzyrządowa, gdzie jest wymagana dzisiaj jednomyślność. Jeżeli ta zmiana zostałaby przyjęta, do przyszłych zmian traktatowych nie będzie wymagana jednomyślność. Co to oznacza? To oznacza, że Polska może zostać związana umową międzynarodową, której nie będzie sygnatariuszem. Polska nie poprze przyszłej zmiany traktatu, a jednocześnie zostaną tą zmianą traktatu na nią nałożone określone obowiązki, czyli przekroczymy czerwoną granicę, za którą już niektórych po prostu elementy niektóre będą nieodwracalne. Mogę powiedzieć jako minister do spraw Unii Europejskiej, znający z racji też mojego wykształcenia historię Unii Europejskiej, że od czasu traktatów rzymskich, od lat 50., od czasu powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie było tak daleko idącej zmiany. Jest to zmiana, propozycja zmiany o charakterze bezprecedensowym. Były po drodze różne traktaty akcesyjne. Unia się poszerzała, zmieniała się, był jednolity akt europejski, traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu, Nicea, Lizbona. Rzeczywiście w tych traktatach było tak, że część kompetencji przekazywano na rzecz instytucji unijnych. W 2009 roku przecież wokół tego też toczyła się żywa dyskusja. Wówczas świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, negocjując rozwiązania traktatu lizbońskiego, zapisał odpowiednie bezpieczniki, bo też były wątpliwości co do tego, czy to przekazanie kompetencji nie idzie zbyt daleko. Zostały zapisane bezpieczniki, między innymi protokół tak zwany brytyjski, mechanizm z Joaniny, inne elementy. Tym razem ta zmiana idzie po pierwsze o wiele dalej niż wszelkie poprzednie zmiany. Po drugie, przekracza granicę, za którą to będzie po prostu zmiana o charakterze nieodwracalnym. I teraz, szanowni państwo, czy wobec tak fundamentalnie ważnych propozycji nie uważacie państwo, Wysoki Sejmie, panie marszałku, że Wysoki Sejm w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim winien się wypowiedzieć w sytuacji, w której dyskutujemy o tym, czy polska suwerenność się obroni? Czy immanentne cechy suwerenności, państwowości polskiej będą mogły być zachowane? To naprawdę, szanowni państwo, nie są żarty. To naprawdę nie jest jedna z wielu kolejnych dyskusji politycznych, jakich jest wiele i w tej Izbie, i na forum Parlamentu Europejskiego, i w łonie Unii Europejskiej. To może być moment zwrotny i dlatego chciałem prosić Wysoką Izbę i pana marszałka, wszystkich posłów, apelując do państwa odpowiedzialności, o najwyższy namysł nad tą sprawą. Czy to nie jest ostatni moment właśnie w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim, żeby nad tą sprawą się pochylić? Może nad tym obradować dzisiaj po południu przecież Komisja do Spraw Unii Europejskiej, jeżeli konieczne jest jej powołanie. Ale może też nad tym obradować cała Izba. Można dzisiaj jeszcze podjąć decyzję, wyrażając wspólny głos całej Izby nad tą sprawą. Apeluję o to, żeby u startu nowej kadencji Sejmu, który reprezentuje wszystkich rodaków, którzy tak gremialnie oddali swoje głosy na wszystkich państwa, swoich reprezentantów, odpowiedzialność za tą fundamentalną sprawę wzięła cała klasa polityczna. To jest kwestia suwerenności Polski, to jest kwestia naszej państwowości, naszej przyszłości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tak wyczerpującą wypowiedź i też chciałbym jeszcze raz poinformować całą Izbę o tym, jak wygląda stan spraw związany z rzeczoną uchwałą. Rzeczona uchwała wczoraj została dostarczona nam na chwilę przed obradami Prezydium Sejmu. To poważny tekst o poważnych konsekwencjach, nakładający zobowiązania na rząd, czy też apelujący o nałożenie tych zobowiązań, nakładający zobowiązania na posłów, na przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim. Dlatego też zdecydowałem o nadaniu numeru druku temu tekstowi i wysłaniu go do najbardziej kompetentnej komisji, która w tym parlamencie może się tym zająć. Ale przepraszam bardzo, na to, że nie ma jeszcze komisji, macie bezpośredni wpływ wszyscy państwo, opóźniając obrady. Gdybyśmy szybko i sprawnie przeprowadzili proces powołania komisji i ich kreowania, wtedy już można byłoby procedować nad państwa projektem uchwały. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęło jasną decyzję w tej sprawie. Ta decyzja nie zostanie zmieniona. A ja chciałbym, żeby sprawy w tak poważnych kwestiach, w tak poważnych sprawach były przygotowywane wcześniej tak, iżby wszyscy posłowie mogli zawczasu zapoznać się z propozycjami, które państwo przedkładacie. To jest fundamentalnie ważne, żebyśmy w tak ważnym momencie historii Unii Europejskiej, co podkreślił pan minister Szynkowski-Welsenk, podejmowali decyzje roztropnie i po namyśle, a nie na podstawie tekstów, których większość przedstawicieli tej Izby nie miała szansy przeczytać. Jest wniosek, za chwilę, panie pośle. Staram się w jakiś sposób sprawny zarządzić też ruchem z państwa strony członków Rady Ministrów i dopuścić do głosu również przedstawicieli Izby, którzy ministrami nie są. Poproszę teraz z wnioskiem formalnym pana Pawła Zalewskiego z Polski 2053 drogi. Sprostowania do czego, panie ministrze? Przepraszam.
Panie marszałku.
I to w takim razie chwilę po pośle Zalewskim, 20 sekund, zgodnie z pana prośbą i dyspozycją.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, PiS uczynił z Unii Europejskiej swojego wroga, całkowicie wbrew interesom naszego narodu, bo suwerenność Polski można wzmacniać i rozwijać dzięki obecności w Unii Europejskiej. I to nie jest przypadek, panie i panowie, że dzisiaj tysiące Ukraińców ginie po to, aby mieć możliwość członkostwa w Unii Europejskiej. Czegoś, z czego wy uczyniliście przedmiot nienawiści w polskiej polityce. Unia Europejska jest także symbolem waszej nieudolności, bo żadnego ważnego polskiego interesu nie potrafiliście w niej rozwiązać. Natomiast ta uchwała, ten projekt, ale co ważniejsze, ta propozycja Komisji Konstytucyjnej, która będzie głosowana w Parlamencie Europejskim jutro, jest bardzo daleko idąca i bardzo ważna. W tej sali są jej zwolennicy i przeciwnicy. I muszę powiedzieć, że dzisiaj to, co proponujecie, aby z poważnej dyskusji na temat polskiego stanowiska wobec propozycji Komisji Konstytucyjnej i być może Parlamentu Europejskiego czynicie chucpę. Dlatego, że zapomnieliście, jak wyglądać powinna normalna procedura w tej Izbie. Otóż od rozpatrzenia takich uchwał jest Komisja Europejska. To w niej powinniśmy i mam nadzieję, że będziemy szybko tę kwestię omawiać. I dopiero wówczas może ona po gruntownej dyskusji z wysłuchaniem także ekspertów różnych stron, także strony społecznej, także przedstawicieli różnych instytucji, które w tej sprawie mają wiele do powiedzenia, dopiero wtedy powinniśmy tę kwestię obradować w
Panie pośle.
Także wnoszę, panie marszałku, wnoszę o głos przeciwny wobec tej propozycji i wnoszę o przejście, o zmianę sposobu prowadzenia obrad w taki sposób, aby już przejść do głosowania. Dziękuję, panie marszałku.
Przyjąłem sugestię pana posła. Przedłużyłem dokładnie tyle, ile przedłużyłem panu ministru Adamczykowi. Przepraszam bardzo, pan minister wypowiadał się jako poseł, a ja nie będę tutaj wnikał w to, z jaką tożsamością, czy jaką część tożsamości uruchamia któryś z państwa, wchodząc na mównicę. Drodzy państwo, wnioski formalne zostały wyczerpane. Panu ministrowi obiecałem 20 sekund. Bardzo proszę, panie ministrze. Ja pamiętam. Tęskniłem i pamiętam, panie pośle.
W trybie sprostowania trzeba trzymać się faktów. Do momentu wznowienia obrad nie został nadany numer druku, dlatego właśnie jest wniosek o nadanie numeru druku i uzupełnienie porządku dziennego. Apeluję, bo ta sprawa jest bardzo ważna, tak jak mówił minister Szynkowski. A druga sprawa, ta uchwała wyraża zdecydowane poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej w takiej, jaka ona jest dzisiaj, a nie w takiej, jaką chce się ją zmienić centralnie zarządzaną. I to są fakty, które powinny być również znane, panie pośle Zalewski.
Wśród członków Rady Ministrów, którzy nie zabrali jeszcze dziś głosu, jest pan poseł Michał Wójcik. Rozumiem, że odwołuje się pan tutaj do zakresu kompetencji. Przeczytałem przed chwilą rozporządzenie pana premiera Morawieckiego wyznaczające pana zakres kompetencji. Jest w nich między innymi obrona praw obywatelskich oraz ochrona tożsamości europejskiej. Jak rozumiem, w tej kwestii chciał się pan wypowiedzieć.
Bardzo dziękuję.
Natomiast jeżeli
marszałku.
Mogę mieć tylko uprzejmą prośbę do pana ministra, czy zechciałby pan ograniczyć czas swojej wypowiedzi do czasu, który w tym dniu przewidzieliśmy dla przedstawicieli klubów parlamentarnych? Będę bardzo zobowiązany za zastosowanie się do mojej prośby.
15 minut będę przemawiał. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, panie marszałku,
o trzy. Jeżeli mogę prosić, jestem tylko skromnym marszałkiem. Pan członkiem Rady Ministrów.
Panie marszałku, szanowni państwo, my rozmawiamy o suwerenności, a suwerenność to jest dusza narodu. To jest esencja. My nie rozmawiamy o czymkolwiek. To nie jest jakaś tam sobie uchwała. To jest uchwała, która dotyczy, szanowni państwo, naszej pozycji w Unii Europejskiej. Czy my będziemy prowincjonalnym krajem, który nic nie będzie mógł robić, bo dwa ośrodki tak naprawdę władzy są tworzone w Unii Europejskiej, pozbawieni wszelkich kompetencji. Przecież, panie marszałku, powinniśmy natychmiast nad tym usiąść. Tak naprawdę natychmiast usiąść. To jest kluczowa sprawa. Przecież to chodzi o wolność obywateli, o to, jaką pozycję ma mieć nasz kraj, o naszą państwowość. My swoją robotę jako Rada Ministrów dzisiaj już zrobiliśmy, bo przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie, jednoznacznie mówiąc nie. Nie zgadzając się na to, co robi Unia Europejska. To, co ma być jutro głosowane. I powiem więcej, panie marszałku. Jutro o godzinie 12 odbędzie się to głosowanie. Kiedy pan chce nad tym procedować? My musimy mieć stanowisko parlamentu wypracowane wcześniej. I teraz nawiązuję do dzisiaj oczywiście.
Panie marszałku.
Tu się przyłączam do tego, co mówił pan minister Jabłoński. A jeżeli chodzi o pana posła Zalewskiego, my nie rozmawiamy o Unii Europejskiej, tylko my o Polsce rozmawiamy. O Polsce! Wobec tego bardzo bym prosił, żeby procedować natychmiast tą uchwałę, panie marszałku. Jeszcze jedna rzecz. Wracam trochę do pewnego wątku historycznego. Kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach, to pomimo wielkich sporów, które dzieliły całą scenę polityczną, szanowni państwo, wszyscy potrafili usiąść do jednego stołu i wypracować kompromis.
Wszyscy. I Daszyński, i Dmowski, i Piłsudski, i Paderewski, i Korfanty. Wszyscy. I Witos też. I Witos też. Oczywiście. A dzisiaj, szanowni państwo, wy to chcecie gdzieś tam odrzucić w bok. Suwerenność to jest kluczowa sprawa. Proszę o natychmiastowe przejście do pochylenia się parlamentu, całej Izby nad tą uchwałą.
Panie pośle, panie ministrze, akurat w tej sytuacji bardzo dziękuję za pana głos. Powtórzę raz jeszcze. Komisja do spraw Unii Europejskiej jest organem polskiego parlamentu. Każda minuta, którą spędzamy na tej dyskusji, na tej sali, oddala nas od wystąpienia do tej komisji, przygotowania materiału przez tę komisję, który mógłby posłużyć refleksją tym, którzy jutro w Unii Europejskiej decyzje będą podejmowali. Czy głos chciał zabrać jeszcze pan minister Łukasz Schreiber, bo takie zgłoszenie mam? Ale nie, ja nie chcę się narzucać. Zgłosił się pan, więc tylko bardzo bym prosił, jeżeli mogę krótko, panie ministrze. Za chwilę przegłosujemy kolejny wniosek formalny, natomiast pan minister był pierwszy, nawet przed panem ministrem Wójcikiem, a ja nie chciałbym czynić mu dyshonoru.
Czekam, więc spokojnie. Dziękuję. Wielce szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Ja myślę, że warto też zacząć od podkreślenia czegoś, co jest też istotne. Od zwrócenia uwagi, że pan marszałek jednak przyniósł do tej Izby, w przeciwieństwie do ostatnich 8 lat, które słyszeliśmy z lewej strony sali, w przeciwieństwie do tej agresji, pogardy, także chamstwa w stosunku do pani marszałek, do prawej strony Izby i to nie tylko werbalnego, do okupacji Izby, do rzucania w naszego lidera bucikami, do śmiecenia na tej sali, przyniósł pan kulturę. I to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania. I ja za to osobiście dziękuję. Jest tylko jedno ale, że te piękne słowa czasem rozmijają się trochę z czynami. I to jest rzecz, o którą chciałem do pana marszałka zaapelować. Bardzo pięknie pan mówi o nowych standardach, ale pozbawienie największego klubu parlamentarnego stanowiska wicemarszałka wprawdzie jest nowym standardem, ale chyba nie takim, do którego byśmy chcieli nawiązywać. Stwierdzenie, że wicepremier nie może zabrać głosu, tak jak było to na ostatnim posiedzeniu, to także nie. Stwierdzenie tego, że no, jak słyszymy, że 5 przewodniczących ma mieć największy klub parlamentarny, no to także chyba jest wprawdzie nowy standard, ale niekoniecznie ten, do którego byśmy chcieli nawiązywać. O Senacie nie będę mówił, ale zwrócę uwagę to, o czym mówili dzisiaj też koledzy. Mamy sprawę fundamentalną. Mamy projekt, który dotyczy zmiany traktatów i który może być rozpatrywany w tej Izbie także w dniu dzisiejszym, biorąc pod uwagę, ile czasu zostało. Mamy ustawę o zerowym VAT-cie na żywność, na którą na pewno przedłużenie na rok 2024 czekają obywatele. Mamy ustawę o wakacjach kredytowych, która także jest przygotowana i na którą czekają obywatele. I panie marszałku, albo są to i chcemy w to wierzyć, nowe standardy. Jeżeli pan to wszystko zrobi, to na pewno zyska pan także szacunek prawej strony sali. Albo jest to tylko kontynuacja polityki TKM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie ministrze. Moja wiara jest niewzruszona i nic nią nie zachwieje. Dziękuję, że zechciał pan się tak zdyscyplinować czasowo, a mam nadzieję zasłużyć na pewnym etapie może naszej znajomości i współpracy na państwa szacunek, bo szacunek zawsze państwu okazuje. Chcę zwrócić uwagę, że pan poseł Zalewski w trybie artykułu 184 punkt 5 zgłosił wniosek o przejście do porządku dziennego. Chciałbym teraz poddać ten wniosek pod głosowanie. Ten wniosek formalny wymaga decyzji pań i panów posłów. Przypominam, wniosek o przejściu do porządku dziennego. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku formalnego o przejściu w tej chwili do porządku dziennego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Tak, tak, ale wniosek o przerwę to był wniosek o przerwę, a w tej chwili mamy wniosek o przejście do porządku dziennego. Tak? No, wniosek o przerwę był, dlatego kolejne wnioski o przerwę są bezprzedmiotowe. Ach, po wznowieniu obrad pierwszy wniosek o przerwę. Państwo zgłaszaliście wniosek o przerwę formalny? Pan poseł Jabłoński. Oczywiście, bardzo dobrze. Ja poinformowałem pana posła o tym, jaki jest stan prac. Ten wniosek o przerwę zostanie teraz przegłosowany, ale spokojnie, proszę, bez emocji. Więc przegłosujemy teraz wniosek złożony przez pana posła Jabłońskiego o przerwę w obradach. Bardzo proszę, kto... Halo, państwa, bardzo proszę o odrobinę spokoju.
Zamykamy głosowanie.
Słucham?
Bo nie zamknięte głosowanie.
A, dobrze, więc zamykamy formalnie tamto głosowanie, uznaję rację pana posła Jabłońskiego i głosujemy jego wniosek o przerwę, a wniosek pana posła Zalewskiego przegłosujemy w następnej kolejności. Bardzo proszę. Wniosek o przerwę w obradach. Kto z pań i panów posłów?
Co? Przepraszam. Nie. Teraz trzeba wyniki o przejście do porządku.
Aha, dobrze.
Tak jest, skończymy.
Przepraszam państwa, to moja wina. Przepraszam bardzo, biję się w piersi, to moja wina, ale chaos, który generuje się w niektórych miejscach na tej sali, uniemożliwia skupienie się nad państwa wnioskami napływającymi do stołu prezydialnego. A więc musimy formalnie zamknąć głosowanie w sprawie przejścia do porządku dziennego, do kolejnego punktu porządku dziennego. Pytam jeszcze raz, bo głosowanie technicznie jest otwarte. Kto z pań i panów posłów jest za wnioskiem o przejście do kolejnego punktu porządku dziennego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z pań i panów posłów jest przeciw temu wnioskowi? Bardzo dobrze. Słyszę, a i maszyna na pewno to zauważyła. Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. A więc głosowało 456 posłów, za wnioskiem 264, przeciw 190, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że Sejm przyjął wniosek o przejściu do kolejnego punktu porządku dziennego. Ten punkt... nie jesteśmy w kolejnym punkcie. Jesteśmy w kolejnym punkcie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8 porządku dziennego. Wybór składów osobowych komisji sejmowych to druk numer 20. Wysoka Izbo, Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedstawiło na podstawie artykułu 20 ustęp 1 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Proszę o uwzględnienie na prośbę Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga poprawek polegających na wykreśleniu ze składu Komisji Obrony Narodowej posła Pawła Bejdy i dopisaniu posła Andrzeja Grzyba. Dopisaniu do składu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii posła Krzysztofa Hetmana. Wykreśleniu ze składu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Urszuli Pasławskiej i dopisaniu posła Dariusza Klimczaka. Wykreśleniu ze składu Komisji Zdrowia posła Mirosława Adama Orlińskiego i dopisaniu posła Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie tej konkretnej przedstawionej propozycji? Nikt się nie zgłasza. Zgłasza się. Pan w tej sprawie, panie ministrze, proszę bardzo.
Panie marszałku, ja się zgłaszam z wnioskiem formalnym. Dlatego, że ja rozumiem, że pan przez pomyłkę poddał pod głosowanie najpierw wniosek chronologicznie drugi. Ale mój wniosek formalny cały czas nie został rozpoznany. Ja zgłaszam wniosek o to, żeby on został rozpoznany.
Tylko, że jesteśmy w innym punkcie porządku dziennego. Zgłaszam, jak pan zdaje sobie sprawę?
Zgłaszam, panie marszałku, wniosek o to, żeby rozpoznać ten wniosek, który zgodnie z regulaminem Sejmu cały czas czeka na rozpoznanie.
Zapytałem w pracowników Kancelarii Sejmu, nie mamy co do tego wątpliwości, że będąc w innym punkcie porządku dziennego, tego wniosku głosować już nie będziemy. Jeżeli zgłaszał pan wniosek, to nawet na logikę, który dotyczył przerwy w poprzednim punkcie obrad, to jeżeli jesteśmy w kolejnym punkcie obrad, zgłaszanie tego wniosku było, nosiłoby cechę obstrukcji parlamentarnej, a niczego więcej. Chyba że chce pan zgłaszać wniosek o przerwę z powodu chęci złożenia wniosku o przerwę. On dotyczył konkretnej rzeczy. Dotyczył, panie pośle, bardzo konkretnej rzeczy. Chciał pan, żeby Sejm zajął się projektem uchwały, który złożyliście państwo i który uważacie za bardzo ważny. Ja zresztą też, jeżeli chodzi o procedowanie w Sejmie. Wyjaśniliśmy, mam nadzieję, w sposób kompetentny, jaka będzie droga procedowania tego w Sejmie i żadna przerwa tego nie zmieni, a my jesteśmy w innym punkcie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania nad składem komisji sejmowych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku numer 20 wraz z poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 454 posłów, za 273, przeciw 178, wstrzymało się 3 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk numer 21. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na podstawie artykułu 148a ustęp 8 regulaminu Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przypominam, że Sejm dokonuje wyboru członków komisji w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w przedstawionej propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku numer 21, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 265, przeciw 191, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10 porządku dziennego. Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej, druk numer 22. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedstawiło na podstawie artykułu 143 ustęp 11 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru Komisji Etyki Poselskiej. Przypominam, że Sejm dokonuje wyboru członków komisji w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku numer 22, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11 porządku dziennego. Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk numer 23. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na podstawie artykułu 137 ustęp 4 regulaminu Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Sejm na podstawie artykułu 137 ustęp 4 regulaminu Sejmu wybiera skład osobowy komisji w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. A, jest pan poseł Suski. Otwieram dyskusję. Proponuję, aby w dyskusji Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm te propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Bardzo proszę, głos ma poseł Marek Suski z klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Przypomnę, że podczas posiedzenia konwentu dowiedziałem się, że w Komisji do Spraw Służb Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jedno miejsce, choć z parytetu na dobrą sprawę wypadają nam tam trzy miejsca. 2,8. No, czyli w zaokrągleniu trzy miejsca. Ale szanowni państwo, prosiłem też na konwencie, żeby w związku z tym, że jest propozycja jednego miejsca dla nas, żeby zostawić wakat. No, ale oczywiście pan marszałek się nie zgodził. Powiedział, że to już jest zamknięta procedura. A teraz się dowiedzieliśmy, że jednak po zamknięciu procedury klub PSL-u złożył szereg zmian do komisji, czyli taka możliwość była. Jak widać, nie było dobrej woli. Chciałem powiedzieć, że Komisja do Spraw Służb jest niezwykle ważna i pozbawienie parytetu, zresztą tak jak w innych sprawach, za chwilę będziemy mówili o Trybunale Stanu, gdzie też również w tamtej sprawie państwo nam kradniecie po prostu to, co nam się z parytetu należy. To jest polityczne złodziejstwo i wyrażam sprzeciw do wyboru w tym składzie Komisji do Spraw Służb. Dziękuję bardzo, panie marszałku. A panu zwracam uwagę, że pan permanentnie łamie regulamin. Nawet ta uchwała, którą przed chwilą na Komisji Regulaminowej przyjęliśmy, nie zakazuje posłom, którzy są ministrami, zabierania głosu, a tylko pan sobie chce przydzielić prawo do tego, że przed wystąpieniem będzie pan oceniał, czy minister będzie mówił na temat, czy też nie. To jest po prostu cenzura. W PRL-u była cenzura prewencyjna, teraz wraca PRL.
Panie pośle Suski, dyskutuje pan z czymś, co nie istnieje, bo jasno i wyraźnie w uchwale odnoszę się teraz do uchwały Prezydium Sejmu, którą komentował pan poseł Suski. Nikt nigdy w tej Izbie, czego ja jestem dowodem i żywym przykładem, nie zabraniał członkom Rady Ministrów zabierania głosu w trybie odnośnego artykułu regulaminu Sejmu. Kolejny zabierze głos pan poseł Zbigniew Konwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle Suski, nastały czasy, że regulamin Sejmu obowiązuje. Państwo zgłosiliście osobę, która jest nieuprawniona do zasiadania w komisji, bo jest sekretarzem stanu. Może pan się przyzwyczaił do czasów, że wola polityczna wystarczyła. Nie, w tej chwili regulamin Sejmu obowiązuje. Takie czasy nastały. To po pierwsze. Po drugie, przywracamy rotacyjność przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Powiem więcej, mimo że jest większość, jak widzimy na sali, opozycji dawnej demokratycznej, to wy będziecie mieli przez pewien czas swojego przewodniczącego w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wiem, że to was może dziwić, może śmieszyć, ale tak, uszanujemy werdykt demokratyczny i PiS będzie miał również swojego przez pewien czas przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ale jeszcze jedna kwestia, panie pośle. To przecież opowiadacie od paru tygodni, że macie większość, że premier Morawiecki buduje większość, że rząd będzie miał większość w Sejmie. To co się pan przejmuje tym, co panu ktoś na konwencie powiedział? Pan ma większość, to pan za chwilę przegłosuje, jak pan chce. Chyba że od paru tygodni okłamujecie Polaków, mówiąc o tej większości. Chyba że od paru tygodni okłamujecie prezydenta, mówiąc o tym, że budujecie większość. A to nieładnie, nieładnie.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Tak? A więc zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku nr 23, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 264, przeciw 192, wstrzymał się, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12 porządku dziennego. Wybór członków Trybunału Stanu, druki numer od 34 do 51. Zgodnie z artykułem 199 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm dokonuje wyboru dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków Trybunału Stanu. Proszę o zabranie głosu panią poseł Lidię Burzyńską w celu przedstawienia kandydata na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu pana Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i kandydatów na członków Trybunału Stanu pana Marka Czeszkiewicza, pana Jana Majchrowskiego, pana Adriana Salusa, pana Piotra Saka, pana Marcina Wawrzyniaka i pana Macieja Gustawa Zaborowskiego, zgłoszonych przez posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam kandydata do Trybunału Stanu. Pan Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski urodził się 2 stycznia 1942 roku w Warszawie. W 1964 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni otrzymał absolutorium historii sztuki. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął aplikację adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę adwokacką w 1971 roku. Był związany z opozycją demokratyczną, w odróżnieniu od obecnych. Na przełomie sierpnia i września 1980 roku był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie Katowice, a jako pełnomocnik tego komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ Solidarność w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ Solidarność, w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na pierwszym Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa. W wyniku jednej z nich, po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez ministra sprawiedliwości, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ Solidarność i reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. W wyborach w czerwcu w 1989 roku był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W dniu głosowania do Sejmu i Senatu skutecznie przeciwstawiał się manipulacjom mającym zmienić wyniki tzw. listy krajowej. Od 1983 roku był członkiem konspiracyjno-dokumentacyjnej struktury Komitetu Helsińskiego, a następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1988 roku otrzymał nagrodę duńskiej fundacji za działalność w obronie praw człowieka. Od 15 grudnia 1991 roku do 6 września 1992 pełnił funkcję dyrektora generalnego likwidatora dotychczasowych struktur Państwowej Jednostki Organizacyjnej Radio i Telewizja. Autor ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa oraz reprezentantem NSZZ Solidarność w procesach wytoczonych na jej podstawie. Członek Komisji Konstytucyjnej i ugrupowań centroprawicowych. Przewodniczący działu źródeł prawa i wymiaru sprawiedliwości. Współautor obywatelskiego projektu Konstytucji. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przewodniczący podkomisji źródeł prawa. W Senacie pierwszej kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa. W drugiej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. W trzeciej kadencji był członkiem, założycielem, uczestnikiem Społecznej Komisji Konstytucyjnej NSZZ Solidarność i Ugrupowań Centroprawicowych. W czwartej kadencji przewodniczył Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 2019 roku zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, w którym jest od 2011 do 2019 roku. Był i jest bezpartyjny. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski jest dobrym kandydatem na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. Przedstawiam pana Jana Majchrowskiego. Urodził się 17 listopada 1964 roku w Warszawie, gdzie ukończył liceum Stefana Batorego. Następnie studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał dyplom magistra prawa w 1990 roku z wyróżnieniem. Studiował również na Wydziale Dziennikarstwa Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom magistra nauk politycznych z wyróżnieniem. Na Wydziale Prawa w 1997 roku i administracji Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę doktorską i otrzymał stopień doktora prawnych, zaś w 2012 roku na tej samej uczelni w wyniku jednogłośnego przyjętego kolokwium habilitacyjnego został doktorem habilitowanym nauk prawnych o specjalności prawo konstytucyjne i teoria państwa. Wykształcenie uzupełniał na licznych stypendiach, stażach i kursach zagranicznych. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudnionym na Wydziale Prawa i Administracji nieprzerwanie od 33 lat. Jest to obecnie jedyne miejsce jego pracy. Był pięciokrotnie wyróżniany nagrodą rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem i współautorem lub redaktorem 10 książek oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z dziedziny prawa konstytucyjnego i nauki o państwie oraz kilkuset artykułów publicystycznych o podobnej tematyce. W przeszłości równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji podejmował także inną działalność zawodową i profesjonalną, w tym społeczną. W jej ramach był między innymi doradcą naukowym Generalnego Komisarza Wyborczego, ekspertem Społecznej Komisji Konstytucyjnej, adiunktem na Wydziale Prawa, doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 1998 roku, podsekretarzem stanu MSWiA, delegatem rządu do spraw administracyjnych w województwie lubuskim, wojewodą lubuskim, dyrektorem oddziału regionalnego ARMiR-u w województwie lubuskim i jest od 2001 roku asystentem naukowym sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie doradcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego, z której to funkcji zrezygnował i odszedł z pracy w Trybunale Konstytucyjnym na własną prośbę w roku 2009. Był także ekspertem Rady Europy do finansowania partii politycznych w ramach grupy państw przeciw korupcji. Już. Nie należy do partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Jest honorowym obywatelem Wschowy. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Jan Majchrowski jest dobrym kandydatem na stanowisko członka Trybunału Stanu. Proszę, Wysoka Izbo, przedstawiam teraz kandydata na członka do Trybunału Stanu, Piotra Saka, który urodził się 29 maja 1983 roku w Tarnowie. W latach 2002-2007 odbył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2009 roku rozpoczął aplikację adwokacką, którą zakończył w 2012. W tym samym roku złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył także studium menadżerskie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autor wielu artykułów w zakresie prawa pracy publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, w Dzienniku, Gazecie Prawnej i miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Od 2019 do 2023 był posłem 9 kadencji. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmiany w Kodyfikacjach. Był także członkiem Komisji Kontroli Państwowej i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W latach 2010-2014 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. W tym czasie pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej. W latach 2014-2019 piastował funkcję radnego Rady Miejskiej w Tarnowie. Przez wiele lat i stale świadczył pomoc prawną pro bono na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych. Wiedza prawnicza, doświadczenie zawodowe i społeczne stanowią rękojmę należytego wykonania przez pana Piotra Saka funkcji członka Trybunału Stanu. Następnym kandydatem na członka Trybunału Stanu, którego przedstawiam Wysokiej Izbie, to pan Adrian Salus w 2009 roku ukończył z wyróżnieniem dzienne magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracę magisterską napisał pod patronatem konstytucjonalisty pana profesora doktora habilitowanego Stanisława Sagana, a tematem pracy była instytucja Komisji Śledczej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. W 2013 roku ukończył z bardzo dobrymi ocenami aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Adrian Salus został wpisany na listę radców prawnych w sierpniu 2013 roku. Od tego czasu świadczy profesjonalne doradztwo prawne. Kandydat objęty jest ustawicznym cyklem szkoleniowym z różnych dziedzin prawa, który trwale podnosi kwalifikacje zawodowe i buduje nowe kompetencje. Jeszcze jako aplikant radcowski pan Adrian Salus w swojej pracy zawodowej miał bezpośrednią styczność z prawem ustrojowym, będąc doradcą członków śledczej komisji sejmowej. Już wtedy poznał bardzo dobrze niuanse funkcjonowania samego parlamentu i przynależnych mu procedur. Przez wiele lat obsługi prawnej podmiotów biorących udział w życiu publicznym kandydat wyspecjalizował się w praktyce prawa ustrojowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych, legislacyjnych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i partii politycznych. W latach 2015-16 pełnił funkcję społecznego doradcy prawnego prezesa Rady Ministrów. Od niemal 15 lat wykonuje pracę zawodową związaną z poszczególnymi zagadnieniami prawa konstytucyjnego, prawa publicznego. Od ponad 10 lat jako radca prawny świadczy profesjonalne doradztwo prawne osobom fizycznym i prawnym, łącznie z pełną reprezentacją procesową. Doświadczenie kandydata poszerza byłe wieloletnie członkostwo w ramach nadzorczych licznych spółek kapitałowych. Aktualnie kandydat nie jest członkiem żadnych organów nadzoru. Pan Adrian Salus zbudował swoje kompetencje w zakresie doradztwa prawnego w sektorze biznesu na wieloletniej współpracy z licznymi podmiotami prawa handlowego, także jako doradca organów zarządczych do spraw prawnych. Kandydat posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie znajomości funkcjonowania organów i instytucji administracji publicznej, także w ujęciu praktycznym. Ponadto w bieżącej działalności wyspecjalizował się w praktyce praw podmiotowych, w szczególności związanych z ochroną dóbr osobistych i praw wizerunkowych. Kompetencje tę zbudował, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego wielu osobom fizycznym i prawnym. Częstą aktywnością zawodową kandydata jest również praktyka prawa prasowego i autorskiego. Radca prawny pan Adrian Salus udziela się także w ramach pomocy prawnej pro bono osobom potrzebującym. W tym zakresie już w czasie studiów pracował nieodpłatnie w poradni prawnej. Pan kandydat swobodnie porozumiewa się w języku angielskim, zna podstawy języka niemieckiego, rosyjskiego. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Adrian Salus jest dobrym kandydatem na stanowisko członka Trybunału Stanu. Następnym kandydatem na członka jest pan Maciej Gustaw Zaborowski, który jest adwokatem, wykładowcą, certyfikowanym mediatorem oraz działaczem społecznym. Urodzony 10 lutego 1984 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także Harvard Law School oraz studia podyplomowe Prawo i Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Prawo Dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył także aplikację w Izbie Adwokackiej w Warszawie, zakończony zdanym egzaminem. Ukończył szereg innych kursów, szkoleń poza granicami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich, także w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie jest współautorem m.in. raportu Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działań organów administracji rządowych badających ten proces. Zawodowy mediator Centrum mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stały mediator przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wykładowca akademicki, współautor publikacji książkowych z zakresu prawa karnego, w tym komentarza prawo obrotu pieniężnego. Aktualnie jako adwokat jest partnerem zarządzającym w kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i radcowie prawni. Ekspert ministra sprawiedliwości w zakresie zmian w prawie karnym, współautor nowelizacji do kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu postępowania karnego, w tym między innymi dotyczący tak zwanej konfiskaty rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzialności karnej biegłych sądowych, tak zwanego przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym między innymi pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialności Obywatelskiej. Stały komentator z zakresu bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym, w telewizji i w prasie. Trzykrotnie wskazany przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu 50 najbardziej wpływowych pracowników w Polsce. Wielokrotnie nagradzany oraz wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych, w tym również w rankingu Dziennika Rzeczpospolita jako ekspert, lider w dziedzinach prawa karnego biznesu. Nagrodzony także dodatkowo za działalność pro publico bono przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Wybrany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 8 i 9 kadencji na sędziego Trybunału Stanu. W lutym 2019 roku odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Magdaleny Stulecia odzyskanej niepodległości. Kolejną osobą, panie marszałku, jeszcze dwie kandydatury.
Postaram to, jakby pani mogła w miarę skrótowo.
Pan Marek
dziękuję.
Czeszkiewicz, urodzony w 1961 roku w Augustowie, adwokat, sędzia Trybunału Stanu 8 i 9 kadencji, jest absolwentem Wydziału Prawa w Białymstoku, ukończył z wyróżnieniem, jak również ukończył podyplomowe studia przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w przygotowaniu i tworzeniu specjalistycznych programów rządowych, resortowych, prowadził szkolenia, kursy specjalistyczne dla aplikantów adwokackich, radców prawnych oraz organów administracji publicznej. Brał udział w przygotowaniu i tworzeniu projektów ustaw m.in. o Straży Marszałkowskiej. Wielokrotnie nagradzany za wyniki i osiągnięcia, publikacje z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, świadek anonimowy, inkognito, zakazy, dowody dotyczące adwokackiej w polskim procesie karnym, model doradztwa podatkowego. Od wielu lat poświęca się także m.in. działalności pro bono, m.in. brał udział jako wolontariusz w bezpośredniej pomocy w czasie powodzi w Tarnobrzegu Sandomierze w 2010 roku. Jest też wolontariuszem w hospicjum imieniem Fundacji Pomocy Chorym Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz Caritas. Jest także instruktorem ZHP. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Marek Czeszkiewicz jest dobrym kandydatem na stanowisko członka Trybunału Stanu. I ostatni kandydat, przedstawiany przeze mnie w Wysokiej Izbie, pan Marcin Wawrzyniak, urodzony 16 maja 1984 roku w Warszawie, odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Warszawie. Dyplom obronił z oceną bardzo dobrą. W latach 2009-2012 odbywał aplikację adwokacką w Warszawie pod patronatem mecenasa nas Magdaleny Fertak, jest adwokatem od 2013 roku, członek Izby Adwokackiej, od września 2018 roku także członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykonuje do dziś zawód adwokata, a następnie radcy prawnego. Wykładowca licznych szkoleń, seminariów, współautor 5 książek prawniczych, w tym aktualnego komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów o tej samej tematyce. Od 2018 roku prezes Fundacji Sorsum Corda przy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, kanclerz chorągwi Świętego Krzyża Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, członek Trybunału Stanu w latach 19-23. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Marcin Wawrzyniak jest dobrym kandydatem na stanowisko członka Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Myrchę w celu przedstawienia kandydata na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu pana Jacka Dibła i kandydata na członka Trybunału Stanu pana Adama Koczyka, zgłoszonych przez posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.
Dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo, przypadł mi niezwykły zaszczyt przedstawienia dwóch niezwykłych prawników, pana mecenasa Jacka Dibuła i pana mecenasa Adama Koczyka, którzy staną się członkami Trybunału Stanu. Pan mecenas, adwokat Jacek Dibuła, sylwetka powszechnie znana, szanowana za swoje osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego, słynny obrońca osób pokrzywdzonych przez aparat władzy przez ostatnie lata, zasłynął się wieloma znakomitymi obronami zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego, świadcząc swoje najwyższej jakości usługi pro publica bono. Pan adwokat Jacek Dibuła w swoim dorobku ma już doświadczenie pracy w charakterze członka Trybunału Stanu. Po raz pierwszy nim został w 2011 roku, a w 2012 roku został wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. Następnie także w latach 2015 i 2019 został wybrany na sędziego Trybunału Stanu. To tylko potwierdza, że ma bogate doświadczenie zarówno zawodowe, jak i merytoryczne do tego, żeby piastować niezwykle istotny funkcję członka Trybunału Stanu, tego, który ma osądzać przedstawicieli władzy. Pan mecenas Jacek Dibuła w latach 81-86 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 86 roku został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 86-90 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem pani mecenas Ewy Milewskiej-Celińskiej. W roku 90 roku zdał też egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę w zespole adwokackim nr 25 w Warszawie. Od 95 roku nieprzerwanie pracuje i prowadzi kancelarię Dibuła i wspólnicy, kancelaria adwokacko-radcowska spółka jawna. W latach 2000-2005 pełnił także funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W tymże samorządzie pełni także funkcję członka Komisji do Spraw Kontaktów z Mediami, a od 2007 roku jest także wykładowcą prawa karnego i prawa karnego procesowego w ramach Komisji Szkolenia Aplikantów. Pan mecenas Jacek Dibuła spełnia oczywiście wszystkie warunki formalne do tego, żeby zostać członkiem Trybunału Stanu. Podobnie również pan Adam Koczyk, który te warunki formalne spełnia. Pan Adam Koczyk w 2015 roku z wyróżnieniem zdał państwowy egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej, jak i dydaktyczne. Od 2013 roku zatrudniony jest w Zakładzie Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu z filią w Chorzowie, gdzie prowadzi zajęcia z różnych dziedzin. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Pan mecenas Koczyk od wielu lat jest wykładowcą kursów specjalistycznych z wybranych dziedzin prawa, a swoje doświadczenie zawodowe i zdobytą wiedzę wykorzystuje także w działalności społecznej, gdyż od lat jest związany ze stowarzyszeniami niosącymi pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Pan Adam Koczyk jest także autorem kilkunastu prac naukowych, w tym części monografii wydanej przez wydawnictwo BEK oraz podręcznika do podstaw prawa dla studentów ekonomii, a także jest autorem wielu publikacji z zakresu energetyki, prawa energetycznego, jak chociażby problemu klauzul abuzywnych w umowach na dostarczanie energii elektrycznej, a także prawo gospodarcze dla ekonomistów. Jest także autorem wielu glos, komentarzy do wyroków i orzeczeń Sądu Najwyższego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, z najwyższą przyjemnością i zaszczytem rekomenduję tych dwóch panów mecenasów na członków Trybunału Stanu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatki na członka Trybunału Stanu pani Kamili Ferenc, zgłoszonej przez posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska Nowoczesna Inicjatywa Polska Zieloni, Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, Nowa Lewica PPS Razem Unia Pracy, Klubu Parlamentarnego Polska 2053 Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt zaprezentować sylwetkę pani mecenas Kamili Ferenc na członkinię Trybunału Stanu. Pani mecenas w 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także w kancelariach prawnych. Jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest praktykującą adwokatką, współpracującą z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim Fundacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności prawami człowieka, wolnościami obywatelskimi, praworządnością, rządami prawa, zdrowiem reprodukcyjnym, przeciwdziałaniem przemocy domowej, seksualnej oraz dyskryminacji. Pani mecenas Kamila Ferenc jest autorką projektów aktów prawnych, projektów ustaw oraz jest wykładowczynią licznych szkoleń i seminariów, także na poziomie międzynarodowym. W 2017 roku ukończyła seminarium dla praktyków prawa EU Gender Equality Law w Akademii Prawa Europejskiego w niemieckim Trewirze, a w 2019 roku Women's Human Rights Training Institute. W latach 2014-2016 była ambasadorką Rzecznika Praw Obywatelskich i promowała działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2020 roku została nominowana w konkursie Rising Stars Prawnicy Jutra, a w 2021 została prawniczką pro bono w konkursie Dziennika Rzeczpospolita. W 2022 roku została nominowana do nagrody Medal Wolności Słowa w kategorii obywatel-obywatelka przyznawanej przez Fundację Grand Press. W 2023 roku została wpisana na listę 25 prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women. Prowadzi liczne strategiczne litygacje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Biorąc pod uwagę wszystkie te osiągnięcia, karierę zawodową, zaangażowanie społeczne, wierność konstytucji, literze prawa, pani mecenas Kamila Ferenc to osoba kompetentna, doświadczona i wiarygodna. Jest to właściwa kandydatka do funkcji członkini Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Kropiwnickiego w celu przedstawienia kandydatów na członków Trybunału Stanu pani Sabiny Grabowskiej i pana Przemysława Rosatiego, zgłoszonych przez posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska Zieloni.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić dwie kandydatury, panią profesor Sabinę Grabowską, która jest polską prawniczką, radcą prawnym, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Pani profesor specjalizuje się w odpowiedzialności konstytucyjnej, jej główne publikacje dotyczyły właśnie instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa, ale też szeroko rozumianej w ogóle instytucji Trybunału Stanu i mechanizmów związanych z odpowiedzialnością konstytucyjną. I przykładowe publikacje to modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa przed parlamentem na przykładzie republik europejskich, czy Trybunał Stanu jako specjalny organ orzekający w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Na swoim koncie ma ponad 150 publikacji, w dużej mierze właśnie związanych z odpowiedzialnością konstytucyjną, więc myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura, która jest wyspecjalizowana w odpowiedzialności konstytucyjnej szeroko rozumianej, a odpowiedzialności głowy państwa w szczególności, i może to być bardzo cenny wkład merytoryczny w pracę zarówno Trybunału Stanu, jak i orzekania w ogóle w tej instytucji i liczę na to, że wiedza i doświadczenie też badawcze pani profesor będzie bardzo przydatne w pracy w Trybunale Stanu. Pani profesor jest dziekanem Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest czynnym naukowcem, jak również recenzentem wielu prac naukowych, jest redaktorem naczelnym Polskiego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, więc ma ogromne doświadczenie w tej sprawie. Druga kandydatura, którą mam zaszczyt państwu przedstawić, to kandydatura pana mecenasa Przemysława Rosatiego, który jest prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W samorządzie adwokackim działa od 2012 roku. Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, a od 2006 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Aplikację ukończył w 2010 roku, zdał wtedy również egzamin adwokacki. A w swojej karierze prowadził wiele ważnych spraw, ale to też poświęca się bardzo mocno samorządowi adwokackiemu i ma doskonałe przygotowanie zarówno w procedurze karnej, w procedurze prawa procesowego, tak żeby móc dobrze też pełnić funkcję sędziego Trybunału Stanu i mam nadzieję, że obie kandydatury spotkają się z przychylnością Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Sławomira Nitrasa w celu przedstawienia kandydatów na członków Trybunału Stanu, pana Marka Mikołajczyka i pana Piotra Benedykta Ziętarskiego, zgłoszonych przez posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.
Dziękuję, panie marszałku. To niewątpliwy zaszczyt móc w Sejmie 10. kadencji zgłosić nazwiska dwóch wybitnych prawników, adwokatów na członków Trybunału Stanu. Jestem posłem ziemi zachodniopomorskiej, tym milej mi zgłosić dwóch wybitnych, jak powiedziałem, adwokatów reprezentujących właśnie województwo zachodniopomorskie. Pierwszym z nich jest pan Marek Mikołajczyk. Marek Mikołajczyk urodził się 14 października 1952 roku. Jest adwokatem. W 1971 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 1975 roku, po czym w tym samym roku rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie, którą ukończył zdaniem egzaminu sędziowskiego w roku 1978. Po ukończonej aplikacji nie ubiegał się o nominację sędziowską i podjął decyzję o rozpoczęciu aplikacji adwokackiej. Marek Mikołajczyk w 1983 roku zdał egzamin adwokacki i po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów od tego czasu do dzisiaj wykonuje zawód adwokata w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Marek Mikołajczyk w ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmuje się reprezentacją w sporach sądowych ze szczególnym wyprofilowaniem działalności na prowadzenie obrony w sprawach karnych. Naturalnym środowiskiem prowadzenia działalności zawodowej przez pana adwokata Marka Mikołajczyka jest od początku wykonywanie jej na sali sądowej. Pan Marek Mikołajczyk pełnił również szereg zaszczytnych i ważnych funkcji w samorządzie zawodowym. W latach 1992-1998 był wicedziekanem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W latach 1998-2004 oraz 2010-2013 pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Niezależnie od wyżej wymienionych pełnionych funkcji, nieprzerwanie od roku 1998 do dnia dzisiejszego jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Mandat do pełnienia funkcji uzyskiwał oczywiście w wyniku wyborów przez Krajowe Zjazdy Adwokatury. W związku z przedstawionymi informacjami, pan Marek Mikołajczyk jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka Trybunału Stanu. Kandydat w toku w swojej działalności publicznej i zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przemioty dają gwarancję należytego wypełnienia przez kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu. Jeśli pan marszałek pozwoli, od razu druga kandydatura.
Proszę bardzo.
Pan Piotr Benedykt Ziętarski, postać znana, parlamentarzysta, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, profesor Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki Regionalnej imieniem de Gaspariego w Józefowie, adwokat. Kandydat w 1975 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 roku zdał egzamin sędziowski i radcowski, następnie w 1981 roku egzamin adwokacki, a także uzyskał wpis na listę adwokatów. Pan Piotr Benedykt Ziętarski od 2010 roku posiada stopień doktora nauk prawnych, a od 2020 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 80. był obrońcą działaczy opozycyjnych, doradcą i pełnomocnikiem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, został odznaczony medalem adwokatury dla obrońcy praw człowieka i odznaką honorową zasłużonego dla adwokatury. Ze względu na swoją postawę adwokacką wobec Służby Bezpieczeństwa i odmowę współpracy uznany został przez Instytut Pamięci Narodowej za pokrzywdzonego. Pan Piotr Ziętarski był naszym kolegą z ław parlamentarnych, był posłem 9. ostatniej kadencji. Przez 4 kadencje pełnił zaszczytną funkcję senatora Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 2007-2015 reprezentował Senat Rzeczpospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa. W latach 2009-2015 przewodniczył Komisji Ustawodawczej Senackiej. Dwukrotnie został odznaczony medalem ministra sprawiedliwości w uznaniu zasług w realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wkładu w rozwój praworządności w Polsce. Od roku 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności. Reprezentował parlament na forach międzynarodowych, m.in. Komisji Weneckiej i Parlamentu Europejskiego. Autor kilkuset poprawek do ustaw ustrojowych i kodeksowych. Między innymi przyczynił się do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem i redaktorem naukowym kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie prawa konstytucyjnego. Był członkiem kolegiów redakcyjnych wielu prestiżowych wydawnictw prawniczych, m.in. Palestry, członkiem Rady Naukowej Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa Człowieka, przewodniczącym komitetów organizacyjnych naukowych ponad 30 konferencji naukowych. W związku z powyższym pan Piotr Benedykt Ziętarski jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka Trybunału Stanu. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełnienia przez kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu. Dziękuję panie marszałku, dziękuję Wysokiej Izbie.
Bardzo dziękuję panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Paszyka w celu przedstawienia kandydata na członka Trybunału Stanu pana Marka Małeckiego, zgłoszonego przez posłów z Klubu Parlamentarnego Polska 2053 Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę panie pośle.
Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie, mam w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, przyjemność zaprezentowania jednego z naszych kandydatów do Trybunału Stanu, jakim jest mecenas Marek Małecki, który urodził się 9 stycznia 1972 roku w Warszawie. Jest adwokatem, działaczem społecznym, ale też sędzią sportowym. Od urodzenia mieszka w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1996 roku ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był szefem samorządu studenckiego, członkiem Rady Wydziału i Senatu Uczelni, członkiem Parlamentu Studenckiego, członkiem NZS-u. W latach 1996-2000 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adwokata Eugeniusza Baworowskiego i kierownicą adwokat Grażyny Włodkiewicz i w 2000 roku zdał egzamin adwokacki. Karierę prawniczą rozpoczął w 1992 roku w Warszawie w oddziale amerykańskiej kancelarii prawniczej. Odbył szkolenia zawodowe we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Po 10 latach pracy dla amerykańskiej kancelarii w Warszawie, Chicago, Nowym Jorku i Londynie został szefem Departamentu Prawnego jednego z najbardziej wiarygodnych banków na świecie. Zajmuje się sprawami głównie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. przestępstw białych kołnierzyków. Jest mecenasem sztuki i filantropem, którego głównym celem jest ochrona dorobku kulturalnego. Jego zbiory można oglądać na przykład na Zamku Królewskim w Warszawie czy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Udziela również pomocy prawnej i finansowej muzykom, kompozytorom, organizacjom non-profit, promującym rozwój kultury i sztuki. Od 2001 roku wykonuje czynnie zawód adwokata. Brał udział w najciekawszych procesach sądowych przełomu XIX i XXI wieku. Współtworzył jako doradca prawny najważniejsze instytucje państwowe w Polsce. Od 2012 roku jest założycielem kancelarii prawniczej, kancelarii adwokacka Marek Małecki z siedzibą w Warszawie. Wysoka Izbo, osoba pana mecenasa Marka Małeckiego ma wszelkie kwalifikacje etyczne, moralne, wszelkie kompetencje i dorobek zawodowy do tego, aby zająć miejsce w Trybunale Stanu z rekomendacji polskiego Sejmu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Zgorzelskiego w celu przedstawienia kandydata na członka Trybunału Stanu pana Józefa Zycha, zgłoszonego przez posłów z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie marszałku.
Wysoka Izbo, mam ogromny zaszczyt przedstawić w imieniu naszego klubu parlamentarnego kandydaturę pana marszałka Józefa Zycha jako członka Trybunału Stanu. Pan marszałek Józef Zych urodził się 23 marca 1938 roku w Giedlarowej, województwo podkarpackie. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, spełniającym wymogi do zajmowania stanowiska sędziego. Marszałek Sejmu drugiej kadencji, trzykrotny wicemarszałek Sejmu i dwukrotny marszałek senior. Był organizatorem samorządu radców prawnych oraz prezesem pierwszej i drugiej kadencji. Autor ponad 20 pozycji książkowych oraz ponad 300 artykułów na tematy prawnicze, w szczególności zajmował się prawem konstytucyjnym i ubezpieczeniowym. Przewodniczył m.in. Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także był członkiem Trybunału Stanu w latach 2015-2019. Jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego wniósł istotny wkład w przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Jako jedyny polski prawnik na zaproszenie Parlamentu Europejskiego uczestniczył w pracach nad Konstytucją Europejską. Obecnie został zaproszony do prac nad ustaleniem kryteriów, jakie musi spełniać państwo, aby uznać go za państwo praworządne. Prace są prowadzone przez przedstawicieli nauki prawie 8 państw Unii Europejskiej. W czasie sprawowania funkcji marszałka Sejmu, a także przewodniczącego komisji, dbał o autorytet Sejmu i posłów. Wykazał się bezstronnością w czasie procedur legislacyjnych nad projektami ustaw, a także nad rozwiązywaniem trudnych spraw dotyczących posłów. W okresie prac nad Konstytucją oraz w czasie przygotowań do ratyfikacji Konkordatu jako umowy międzynarodowej wielokrotnie spotykał się z papieżem Janem Pawłem II. Był m.in. prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, inicjatorem postępowania kasacyjnego w sprawie uniewinnienia Wincentego Witosa oraz innych skazanych w procesie brzeskim. Był pełnomocnikiem społecznym w tym postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Proces zakończył się uniewinnieniem przed Sądem Najwyższym Wincentego Witosa i pozostałych 8 skazanych. Na arenie międzynarodowej cieszy się uznaniem, o czym świadczy m.in. fakt odznaczenia go przez prezydenta Republiki Francuskiej Legią Honorową Wielkiego Oficera. Doświadczenie parlamentarne, znajomość problemów konstytucyjnych, a także procedur sądowych oraz dotychczasowa postawa gwarantują, że będzie przydatny w pracach Trybunału Stanu. Panie i panowie posłowie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga rekomenduję osobę pana marszałka Józefa Zycha jako kandydata do Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Śliza w celu przedstawienia kandydata na członka Trybunału Stanu, pana Marcina Radwana Rorenszefa, zgłoszonego przez posłów z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, Nowa Lewica, PPS, Razem Unia Pracy, Klubu Parlamentarnego Polska 2050, Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić kandydata na członka Trybunału Stanu, pana mecenasa Marcina Radwara Rorenszefa. Trybunał Stanu jest fundamentem ochrony Konstytucji. Wspomaga kontrolę władzy wykonawczej. Dlatego my, jako Polska 2050, podeszliśmy do tego problemu z najwyższą starannością. Odbyliśmy konsultacje z 5 zgłoszonymi przez nas kandydatami i spośród tych kandydatów, którzy wykazali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, ogromnym doświadczeniem i etyką zawodową, a także etosem zawodowym, musieliśmy dokonać trudnego wyboru i dokonaliśmy tego wyboru. Co nas do tego przekonało? Przede wszystkim powściągliwość pana mecenasa, który odmawiał, jeśli chodziło o konkretne pytania związane z przyszłym wykonywaniem przez niego obowiązków sędziego Trybunału Stanu. To pokazało, że jest to gwarancja jego niezawisłości i rzetelności powierzonych i wykonywanych przez niego obowiązkach. Pan mecenas Marcin Radwan Rurenszeft jest adwokatem od 25 lat, od 1998 roku. Ukończył wcześniej Uniwersytet Warszawski, jest doktorem nauk prawnych. Od 2009 roku wspólnikiem w kancelarii, która jest jednym z liderów w krajowych i międzynarodowych rankingach w zakresie sporów gospodarczych. Zajmował się także obsługą prawną bardzo dużych projektów infrastrukturalnych. Reprezentował Skarb Państwa w postępowaniu przed TSUE, a także występował w Trybunale Konstytucyjnym, reprezentując Stowarzyszenie Integracja w sprawach kodeksu wyborczego, zabiegając o uprawnienia niepełnosprawnych w procesie wyborczym. Jest także sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pan Marcin Radwan swoim bogatym doświadczeniem zawodowym, dotychczasową praktyką daje pełną rękojmię, że podjęte obowiązki członka Trybunału Stanu będzie wykonywał z poszanowaniem prawa i pełnym zaangażowaniem. Z całym pewnością i sercem pełnym nadziei chciałbym zarekomendować kandydaturę pana mecenasa Marcina Radwana Rorenszefa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bartłomieja Peja. Przepraszam, właśnie nie wiedziałem, czy pan poseł się deklinuje. Nie deklinuje się pan poseł, więc to już zapamiętam na zawsze, że pan poseł Bartłomiej Pejo się nie deklinuje i właśnie jego zapraszam w celu przedstawienia kandydata na członka Trybunału Stanu, pana Macieja Miłosza, zgłoszonego przez posłów z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Konfederacja, Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu wszystkich wnioskodawców, w szczególności parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Konfederacja, mam niewątpliwie zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie kandydaturę pana mecenasa Macieja Miłosza na członka Trybunału Stanu. Pan Maciej Miłosz jest aktualnie radcą prawnym, a zarazem niewykonującym zawodu adwokatem. Piastuje stanowisko członka Państwowej Komisji Wyborczej. Uprzednio z woli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany na członka Trybunału Stanu. Pan Maciej Miłosz jest bezpartyjny. Mecenas Maciej Miłosz urodził się w dniu 18 października 1980 roku w Lublinie. Ukończył trzecie liceum ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1999-2004 studiował prawo na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując w roku 2004 tytuł magistra prawa wskutek obrony pracy prawo do własności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W latach 2006-2010 odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Od 2010 roku po złożeniu egzaminu adwokackiego nieprzerwanie wykonywał zawód adwokata, a następnie radcy prawnego w Lublinie, Stalowej Woli i Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz szeroko pojętego obrotu gospodarczego, co stanowi główny obszar jego praktyki zawodowej. Był dwukrotnie zastępcą członka Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie. W latach 2004-2007 był doktorantem na seminarium z prawa porównawczego amerykańskiego i europejskiego. W 2003 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Gandawie zorganizowane przez Ministerstwo do Spraw Związku Flamandzkiego Królestwa Belgii. Na przełomie roku 2004 i 2005 odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. W 2005 roku ukończył podyplomowe Centrum Prawa Amerykańskiego jako wspólnej inicjatywie Chicago Kent College of Law i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2005-2006 był asystentem w Zakładzie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy udziale Temple University. W przeszłości prawnik Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie, korporant, reaktywator i prezes założonej w 1922 roku Korporacji Akademickiej Concordia w Lublinie. Od 2010 roku członek zarządu, a następnie wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie. Pan mecenas Maciej Miłosz spełnia określone Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wymagania dla członka Trybunału Stanu. To jest posiada wszelkie kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska sędziego. Rekomenduję Wysokiej Izbie powołanie pana Macieja Miłosza na członka Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy prezentację kandydatów. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Nikt się nie zgłasza. Zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu bezwzględną większością głosów. Zgodnie z artykułem 26 ustęp 2 regulaminu Sejmu wybór członków Trybunału Stanu odbywa się łącznie, chyba że Sejm postanowi inaczej. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy więc do głosowania łącznego w sprawie wyboru członków Trybunału Stanu. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem dwóch zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu zgodnie z listą kandydatów z druków numery od 34 do 51, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219 posłów. Za głosowało 431 posłów, przeciw 1, wstrzymało się 4 posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu, pana Jacka Dubois i pana Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego, a także 16 członków Trybunału Stanu, pana Marka Czeszkiewicza, pana Jana Majchrowskiego, pana Adriana Salusa, pana Piotra Saka, pana Marcina Wawrzyniaka, pana Macieja Gustawa Zaborowskiego, panią Sabinę Grabowską, pana Adama Koczyka, pana Marka Mikołajczyka, pana Przemysława Rosatiego, pana Piotra Benedykta Ziętarskiego, pana Marka Małeckiego, pana Józefa Zycha, pana Marcina Radwana Rorenszefa, panią Kamilę Ferenc oraz pana Macieja Miłosza. Dziękuję państwu bardzo za to głosowanie.
Został złożony do mnie wniosek formalny, złożył go pan poseł Paweł Jabłoński, o przerwanie posiedzenia Sejmu do dnia 21 listopada do godziny 18. Zechce pan krótko uzasadnić wniosek?
Panie marszałku, Wysoki Sejmie, ten wniosek ponawiam tak naprawdę, lekko go modyfikując, dlatego że wniosek, który został złożony prawidłowo, nie został rozpoznany. A ja chcę dać państwu szansę, żebyście państwo nie bali się wyrazić w głosowaniu, co sądzicie o zmianie traktatów, co sądzicie o tym, co ma być głosowane w Parlamencie Europejskim. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jasne. Stanowisko Platformy, Trzeciej Drogi, Lewicy, obywatele go nie znają. Dajcie szansę sobie, dajcie szansę naszym obywatelom, żeby poznali, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. Ja wiem, panie marszałku, że dzisiaj o godzinie 18 jest Komisja Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tam ten projekt również będzie procedowany, choć uważam, że projekt powinien być procedowany tutaj dzisiaj na posiedzeniu plenarnym. Jutro będzie za późno. Dlatego składam wniosek o to, żeby przerwa, którą pan marszałek planował pierwotnie do jutra do 11, została tak naprawdę skrócona. Żeby Sejm zebrał się dzisiaj jeszcze raz na posiedzeniu plenarnym i kontynuował pracę. Sejm, szanowni państwo, nie może być Sejmem niemym. Sejm nie może być Sejmem leniwym. Mamy obowiązek wobec naszych obywateli, żeby w istotnych sprawach pracować. Pracujmy, szanowni państwo.
Dziękuję, panie pośle. Jest wniosek przeciwny. Sprzeciw do tego wniosku pan poseł Marek Sawicki.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, wniosek przeciwny i apel i do pana ministra Jabłońskiego, i do pana premiera Morawieckiego. Wyjaśnijcie polskiemu społeczeństwu, dlaczego bez zmiany traktatów europejskich zgodziliście się na federalizację finansową Unii Europejskiej. Mamy wspólne podatki za zgodą pana premiera. Mamy wspólne pożyczki i kredyty i uwspólnotowienie długu za zgodą pana premiera. I mamy zapis o wypłacie pieniędzy na zasadach bliżej nieokreślonej praworządności. To wszystko, na to wszystko zgodził się pan premier Morawiecki. Więc przestańcie uprawiać tą hipokryzję i dajcie normalnie w tym Sejmie procedować. Dziękuję.
Pan poseł Jabłoński złożył konkretny wniosek formalny. Wnosi o przerwanie posiedzenia Sejmu do godziny 18. Przepraszam. A w jakim trybie? Zaraz, chwila. Był wniosek formalny, był sprzeciw do wniosku formalnego. Głosujemy wniosek formalny. Wniosek formalny dotyczy przerwy, a nie dotyczy naszego stanowiska do kwestii, które wyrażane było przez państwa posłów. Zapraszam do dania temu świadectwa, panie pośle, w oświadczeniach poselskich, które nastąpią za chwilę, a ja z uwagą tych oświadczeń wysłucham, podobnie jak Wysoka Izba. Poddaję wniosek formalny pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie, proszę pani. Pani poseł, wyraźnie odczytałem wniosek i za chwilę tylko skończmy głosowanie, przeczytam państwu wniosek. Kto się wstrzymał? Zaraz. Dziękuję bardzo. Wniosek pana posła Jabłońskiego wyraźnie wnosi o przerwanie posiedzenia Sejmu RP do godziny 18 w dniu dzisiejszym 21 listopada 2023 roku. Głosowało 455 posłów, za 208, przeciw 247. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek o przerwę odrzucił. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Panią poseł sekretarz, przepraszam.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Komunikat w sprawie pierwszych posiedzeń stałych komisji sejmowych. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 20 ustępu 2 regulaminu Sejmu zwołał pierwsze posiedzenia komisji na dzień 21 listopada 2023 roku. Godzina 15. Komisja Finansów Publicznych. Sala 14. Budynek G. Komisja Obrony Narodowej. Sala 24. Budynek G. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Sala 12, budynek G. Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Sala 309, budynek S. Godzina 15.45. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Sala 12, budynek G. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Sala 14, budynek G. Komisja Infrastruktury. Sala 24, budynek G. Komisja Etyki Poselskiej, sala 301A, budynek K. Godzina 16.30. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sala 14, budynek G. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Sala 12, budynek G. Komisja Spraw Zagranicznych. Sala 22, budynek G. Godzina 17.15. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sala 14, budynek G. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sala 24, budynek G. Komisja Polityki Senioralnej. Sala 12, budynek G. Komisja Kultury i Środków Przekazu. Sala 22, budynek G. Godzina 18. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sala 12, budynek G. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Sala 24, budynek G. Komisja Gospodarki i Rozwoju. Sala 14, budynek G. Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Sala 412, budynek U. Godzina 18.45. Komisja Zdrowia. Sala 14, budynek G. Komisja Łączności z Polakami za granicą. Sala 24, budynek G. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Sala 12, budynek G. Godzina 19.30. Nie. Komisja 19.30. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Sala 14, budynek G. I Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Sala 24, budynek G. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Stwierdzam, że na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 21 listopada bieżącego roku. Otrzymali państwo informacje o tym, kiedy będą odbywać się teraz obrady komisji. Na nich wyłaniane będą prezydia. Komisje będą mogły powstać i dzięki temu będą mogły być do nich kierowane ustawy, które już kluby parlamentarne wnoszą. Jutro będziemy procedować zgodnie z tym, co ustaliliśmy, obywatelski projekt w sprawie procedury in vitro, a ja informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Głos ma poseł Antoni Macierewicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Czas wypowiedzi w tym punkcie 3 minuty. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt pana marszałka Hołowni, by oświadczenia miały 3 minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund.
A panie pośle, nie mam takiego zamiaru, ale jeżeli nie zmieści się pan w 3 minutach...
To jest po prostu skandal.
Z przyjemnością doliczę panu 2 minuty.
W sposób, który ma pana usprawiedliwić. A to dlatego, że istota polega na tym, że odrzucił pan wraz ze swoją formacją możliwość przekazania przez polski Sejm jednoznacznego stanowiska w sprawie jutrzejszego działania Unii Europejskiej, która ma pozbawić Polskę niepodległości. I to pan właśnie oraz pana formacja sprawiła, że polski Sejm nie może się przed decyzją Unii Europejskiej publicznie wypowiedzieć. Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu. Dziękuję.
Dziękuję, panie pośle. Nie wykorzystał pan nawet tych czasu 3 minut. Ja przypominam artykuł 185 regulaminu Sejmu, który mówi, iż oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, co zostawia mi pole do interpretacji i stwierdzenia, że dzisiaj będą trwały minut 3. Bardzo proszę pana Grzegorza, a nie, przepraszam, pani poseł Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, a później pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji.
Szeregowy pośle Kaczyński, tymi słowami zwracałam się z mównicy sejmowej przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji. Mówiłam tak, żeby podkreślić, że niezgodnie z prawem uzurpował pan sobie władzę, która zgodnie z konstytucją przynależy się prawowitemu marszałkowi Sejmu i Wysokiej Izby. Szanowni Państwo, przegraliście wybory, więc czas waszego zawłaszczania państwa, omijania konstytucji dobiega końca. Dlatego nie będę się już tak więcej zwracać z tej mównicy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powoli odsłaniają się mechanizmy działania odchodzącego reżimu. Przestępcy na szczytach władzy, tajne służby niszczące przeciwników politycznych, skorumpowani dziennikarze, państwowe firmy napędzające machinę propagandy i prokuratura chroniąca cały ten ogromny, chory, mafijny układ. Teraz staje się zrozumiałe pozornie absurdalne zachowanie prezydenta Dudy, które misję tworzenia rządu powierza przegranym. Toną i zrobią wszystko, byle tylko jeszcze trochę utrzymać się na powierzchni. Wiedzą, że zachowywali się podle. Wszystkich do siebie zrazili i nikt im teraz nie poda ręki. Swoje rządy oparli na rozdawnictwie, dezinformacji i kłamstwie. Nie mieli żadnych ideałów. Na zewnątrz pląsy przed ołtarzem, wstawanie z kolan i gęby pełne frazesów, a w środku po trupach do władzy. Korupcja polityczna, zdrada i grabież państwowej kasy. Mieli obsesję władzy i za nic nie chcieli jej oddać. Po drodze zniszczyli państwo prawa, gospodarkę, armię, edukację i naukę. Zniszczyli prawa kobiet, wywołali inflację i drożyznę. Uderzyli w nasze strategiczne sojusze i bezpieczeństwo. Poszli na wojnę i sprawa kobietom utuczyli przestępców w sutannach. Mścili się na środowisku naturalnym, wycinali lasy i puszcze, zatruwali powietrze i wodę. Walczyli z kulturą, nauką, ekologią, postępem, humanizmem i zdrowym rozsądkiem. Jeszcze jedna kadencja i zafundowaliby nam nową berezę kartuską, rządy biskupów i procesy czarownic. Teraz za to odpowiedzą. Jak sami zwykli mówić, im się to po prostu należy.
Dziękuję pani poseł. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle.
Szczęść Boże, Wysoka, pustoszejąca Izbo. My tu gadu-gadu, a tam na rubieżach, które niebezpiecznie zbliżyły się w ostatnich wiekach do stolicy Polski, na pograniczu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, nasi rolnicy, przewoźnicy, transportowcy, kierowcy koczują w obronie swoich, uwaga, to powinno się bardzo podobać lewicy z lewej, w obronie swoich miejsc pracy. A co powinno podobać się lewicy z prawej? Oni koczują, protestują w obronie suwerenności Polski. Bronią przed inwazją, agresją eurokołchozu. I to powinno wam się podobać, chociaż jedni i drudzy przyczyniliście się do tego, żeby Polskę na przestrzał otworzyć na już nie sugestie, tylko dyktat Brukseli. Otóż Bruksela podyktowała, że znosi się zezwolenia na pracę kierowców w trasach wykraczających poza ich państwa. Dobito tego targu ponad naszymi głowami, no ale działo się to w czasie, kiedy Warszawa, rządzący, rząd Zjednoczonej Urze Prawicy, deklarował się jako chętny, by pełnić rolę, cytuję klasyka, sług narodu ukraińskiego. Otóż słudzy narodu ukraińskiego z jednej strony, a eurofederaści z drugiej strony to właśnie sprawili, że tak jak rolnictwo już latem padało i dusiło się pod ciśnieniem, pod presją, no to słynne techniczne zboże ukraińskie, tak też i dzisiaj ściśle analogicznie polscy transportowcy, przewoźnicy, przedsiębiorcy w tej branży padają i zbankrutują, szanowni państwo, bo jedno auto ciężkie do wożenia rozmaitych towarów bardzo nam przydatnych, to jest poważna inwestycja. Zwłaszcza dla misiów, małych i średnich przedsiębiorców. To były inwestycje ich życia. I otóż Rzeczpospolita Polska, rozrywana przez wojnę plemion, zjednoczonej łże prawicy i totalnej opozycji, z których jedni mniej, a drudzy bardziej chętnie dokonali hurtowej wyprzedaży naszej suwerenności na rzecz eurokołchozu, polska przedsiębiorczość pada i my, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie tylko z tych okręgów, nie tylko z Podkarpacia, Lubelszczyzny, ale jak Polska długa i szeroka, jesteśmy winni przejawić solidarność z tymi, którzy, uwaga, dzisiaj walczą także o nas. Bo dziś rolnicy, przewoźnicy, a jutro przyjdą po was. Jutro nastąpi ciąg dalszy. I dlatego tam na pograniczu, bardzo dziękuję panie marszałku za tolerancję dla nieznacznego przekroczenia czasu mojego oświadczenia, tam na granicy rozstrzygają się większe sprawy. Mam nadzieję, że ta Wysoka Izba, niezależnie od podziałów, które nią targają, opowie się za tym, żeby Polak u siebie na swoim mógł sadzić, wozić, nie zagrożony nagłą zmianą reguł gry. Bo o te zmiany reguł gry tutaj idzie. Kierowcy, transportowcy, przewoźnicy ukraińscy, tak jak rolnicy czy magnaci produkcji rolno-spożywczej na Ukrainie, nie muszą spełniać tych rozmaitych, skądinąd absurdalnych norm eurokołchozowych, które narzucone zostały przez was, przez te władze, polskiemu rolnikowi, polskiemu przewoźnikowi. Otóż my nie jesteśmy entuzjastami norm eurokołchozowych, to chyba, panie marszałku, oczywiste, wręcz przeciwnie. Radzibyśmy je zakwestionować i ten dyktat znieść, ale póki te reguły gry obowiązują, nie zgodzimy się na to, żeby nasi ludzie, nasi rodacy byli upośledzeni i żeby musieli spełniać bardziej wyśrubowane normy niż ci, którzy pod pretekstem dowolnym są wpuszczani na nasz rynek, tak jak zaorane zostało już częściowo rolnictwo w znacznej mierze, tak za chwilę doczeka się tego transport. Bądźmy solidarni z tymi, którzy dzisiaj protestują na granicy. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Tadeusz Tomaszewski z Lewicy.
Panie marszałku, Wysoki Sejmie, moje oświadczenie dotyczy sprawy bezpłatnego przekazania podnośnika hydraulicznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku do OSP Turek. Od dłuższego czasu media publiczne, władze samorządowe, lokalne, ale także ochotnicze straże pożarne zbulwersowane są zamiarem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku, który zasygnalizował możliwość przekazania podnośnika hydraulicznego do gminy wiejskiej. Ten podnośnik jest bardzo potrzebny na terenie miasta Turek, dlatego że występuje tam zabudowa wielopoziomowa. Są takie instytucje publiczne jak szpital, policja, urzędy. Stąd ten podnośnik jest tam bardzo potrzebny. Zgodnie z ustawą ochrony przeciwpożarowej przypominam komendantowi głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantom wojewódzkim i powiatowym z artykułem 31 sprzęt w dobrym stanie, a zbędny w PSP przekazuje się do OSP po zasięgnięciu stosownej opinii oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Tą drogę należy wykorzystać. Chcę też przypomnieć, że na zakup tego podnośnika, o którym w tej chwili mówię, składały się również przy jego zakupie miasto Turek oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nieładnie więc, panowie komendanci, że nie macie pamięci historycznej mówiącej o tym, kto dokładał się do tego podnośnika, a w tej chwili chcecie go przekazać gdzie indziej. Mamy też niepokojące informacje z okazji Święta Niepodległości. A w Państwowej Straży Pożarnej działy się nadzwyczajne rzeczy, mianowicie nadzwyczajne awanse po roku, po dwóch latach, nadzwyczajne premie, przenoszenie do wyższych grup, tak aby można z chwilą przejścia na świadczenie emerytalne otrzymać wyższą emeryturę. To wszystko świadczy, że również i tam co mnie strasznie martwi, zajrzała polityka. Państwowa Straż Pożarna jako służba publiczna nie miała być tą służbą, która jest upolityczna. Ona i nie była. W tej chwili za rządów PiS-u stała się przystawką. Rozwożono samochodami służbowymi materiały wyborcze i używano tejże formacji do akcji wyborczej partii rządzącej. Apeluję do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, bo jest z Wielkopolski, aby zainteresował się sprawą z Turku i postępował zgodnie z prawem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Grzegorz Lorek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Panie marszałku, panowie posłowie, panie, panowie, Wysoka Izbo. W swoim pierwszym wystąpieniu chciałem podziękować mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego, powiatu bełchatowskiego, powiatu radomszczańskiego i powiatu tomaszowskiego za oddane głosy na mnie. Sprawy, które będą procedowane w Wysokiej Izbie w 10. kadencji, szczególnie w zakresie rolnictwa, w zakresie węgla brunatnego, będą przeze mnie bardzo ważne i bardzo istotnie będę o nie zabiegał. Szczególnie węgiel brunatny i koncern PGG w Bełchatowie dla Polski są bardzo ważne. To jest 25% wytwarzanego prądu. Nie da się z miesiąca na miesiąc, a niektóre siły polityczne chciałyby z dnia na dzień doprowadzić do wyłączenia kopalni, elektrowni Bełchatów z systemu energetycznego naszego kraju. Szanowni Państwo, będę walczył o to, żeby miejsca pracy i rozwój tego koncernu służył naszej Polsce, żeby węgiel brunatny i energia stamtąd dalej wspierały, dopóki nie powstaną elektrownie atomowe w naszym kraju, naszej gospodarki energetycznej. Rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią powiatu piotrkowskiego, szczególnie trzoda chlewna. Trzeba zabiegać o to, żeby polskie mięso było na naszych stołach i żeby nasi rolnicy nie martwili się o przyszłość. Z tego miejsca deklaruję, że te 4 lata będę poświęcał naszej ojczyźnie i regionowi piotrkowskiemu, bełchatowskiemu, radomszczańskiemu, tomaszowskiemu o to, żeby dalej się rozwijały, tak jak było to za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję, panie pośle. Jako ostatnie oświadczenie wygłosi pani poseł Anna Wojciechowska z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Stoję tutaj przed państwem, przed swoimi mieszkańcami, przed swoimi wyborcami, okręg numer 35, województwo warmińsko-mazurskie, od Olsztyna aż całą część wschodnią do Podlasia. I chciałam państwu bardzo podziękować za oddane na mnie głosy. To było niesamowite wydarzenie w naszym regionie. Od bardzo długiego czasu pierwszy raz Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, ale również Trzecia Droga i Lewica osiągnęliśmy tak wspaniałe wyniki. I to wszystko dzięki państwu. Dzięki państwu uczestnictwu w wyborach. Bardzo państwu dziękuję. To jest dla nas bardzo ważne, że również państwo chcecie żyć w Polsce wolnej, sprawiedliwej, praworządnej, demokratycznej, spokojnej, przyjaznej. I zrobimy wszystko jako opozycja, a więc Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, żeby to się stało. Na pewno dotrzymamy obietnic, które żeśmy państwu złożyli. Jak państwo widzicie, jesteśmy bardzo zdeterminowani. I najważniejszym przykładem, bardzo ważnym jest to, że od jutra zaczynamy procedować projekt ustawy finansowania in vitro. To znaczy, że zmiany już się zaczęły. Jeszcze raz państwu bardzo dziękuję i obiecuję, że w tych wszystkich problemach naszego kraju, naszego państwa na pewno nie zapomnę o Warmii i Mazurach. Mamy olbrzymie wsparcie. Na pewno zrobimy wszystko, aby nasz region uczynić bardziej atrakcyjnym, aby był bardziej zaopiekowany, ażeby również ochrona środowiska, ażeby również nasz region był regionem konkurencyjnym dla wszystkich innych pozostałych części Europy. Dziękuję państwu raz jeszcze i proszę o chwilę cierpliwości. Dziękuję. i jesteśmy u Państwa na służbie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia jutrzejszego, 22 listopada bieżącego roku, do godziny 11:00.